Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Otwieram obrady czwartej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie... To jeszcze raz serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Otwieram obrady czwartej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. W tym punkcie chciałabym również powiadomić szanowną Radę, przybyłych gości, że mamy w naszej gminie nowego sołtysa. Jest to sołtys Włodkowic, pani Ewa Michniacka-Cywka. Bardzo proszę tutaj panią sołtys na środek. Panie burmistrzu. W sprawach regulaminowych mamy również przyjęcie protokołu trzeciej komisji. Chciałabym poinformować, że protokół trzeciej sesji, poinformować, że protokół był wyłożony do wglądu. Chciałam zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. Jeśli takich uwag nie ma, chciałabym poddać pod głosowanie przyjęcie protokołu trzeciej sesji. Nie widzę uwag, w związku z tym przystępujemy do przyjęcia protokołu trzeciej sesji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu trzeciej sesji. Dziękuję bardzo. Następny punkt porządku obrad to są zgłaszania wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących, czy komisje zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. To jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę radnych o zgłaszanie się do głosu. Jako pierwszy zgłosił się pan radny Jacek Kawka. Bardzo proszę, udzielam panu głosu.
Ja mam następujące interpelacje. Po pierwsze, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z listopada 2014 roku wpływa na ważność uchwał dotyczących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym rady gminy powinny podjąć nowe uchwały w tym zakresie. Również Rada Gminy Gryfino. Jeżeli tego nie zrobimy, to od 1 lutego zniknie podstawa pobierania opłat za odbiór odpadów. Niewykluczone więc, że dojdzie do sporów z mieszkańcami, którzy nie będą chcieli płacić za śmieci. Dziś mamy 29 stycznia. Pytam więc pana burmistrza, jak zamierza rozwiązać ten problem. Być może już jest nawet za późno. Druga sprawa. W związku z powołaniem przez pana burmistrza do rad nadzorczych PUK i GTBS osób spoza gminy Gryfino pojawiło się wiele komentarzy i pytań, między innymi czy nie ma wśród naszych mieszkańców odpowiednich kandydatów na to stanowiska. Zwracam się więc do pana burmistrza z wnioskiem o sporządzenie listy potencjalnych kandydatów. Lista taka powinna być znana opinii publicznej i powinna istnieć możliwość wpisania się na nią każdego, kto posiada odpowiednie uprawnienia. Otworzy to drogę do objęcia tych stanowisk przez osoby spełniające wymagania i pozwoli uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje. oczywistą sprawą jest, że grono osób odpowiednich, znanych burmistrzowi, jest w sposób oczywisty ograniczone i dobrze by było, żeby można było dokonać swobodnego wyboru wśród wielu kandydatów. Następna sprawa, to proszę o informację o przyczynach zamknięcia postępowania w sprawie wyboru oferty cenowej na usługę dotyczącą przygotowania aktualizacji wniosku aplikacyjnego w zakresie analizy finansowej dla projektu pod nazwą Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino. I czwarta sprawa, proszę o informację w sprawie działania Gryfińskiej Rady Sportu powołanej zarządzeniem nr 151/162/05 burmistrza miasta i gminy Gryfino z dnia 13 grudnia 2005 roku. Czy rada ta funkcjonuje? Jeżeli tak, to czy pan burmistrz zamierza z nią współpracować i na jakich zasadach? Proszę o odpowiedzi pisemne na wszystkie moje interpelacje i dziękuję bardzo. I jeszcze jedna sprawa. Chciałem podziękować za przysłanie sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Cieszę się, że tak szybka reakcja na mój wniosek na poprzedniej sesji. Również za tą sprawę dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny zgłosił się w tym punkcie pan Zenon Przepacz. Proszę bardzo.
To może ja tak bez mikrofonu powiem, bo dosyć donośnym głosem mówię. Chyba działa. Szanowni Państwo, ja mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy Funduszu Sueckiego. Z sołtysem Radziszewa przeglądaliśmy propozycje tej listy zakupów i tam są strasznie wysokie ceny. One nijak nie przystają do tych cen, które można kupić w innych sklepach. Uważam, że należałoby inną formułę przyjąć, może sprawdzić, jakie są możliwości dokonywania zakupów przez Rady Sołeckie, bo zmusza się do dokonywania zakupów za bardzo wysokie kwoty, a oszczędzamy, no to może spróbujmy ten Fundusz Sołecki, czy wydatkowanie tych środków tak zrobić, żeby obdarzyć sołtysów i Rady Sołeckie większym zaufaniem, żeby oni za te same środki kupili więcej, a faktycznie w tej chwili to wygląda, że kupują mniej. No i urealnić tą listę, jeżeli ona musi być, bo jeżeli ja czytam, że tam są 3 rodzaje musztardy, no to nie wiem, czy taka lista jest niezbędna. Uważam, że to należałoby tak podejść do tego bardziej życiowo. Druga interpelacja dotyczy ostatnich wichur, jakie miały miejsce, a mieszkańcy północy gminy, ci, którzy są notorycznie nękani przez braki prądu, zasilania, są bardzo zbulwersowani, bo jak się patrzy, jedzie do Szczecina za autostradą, się ładnie wszystko świeci, a jak się wjeżdża do naszej gminy, to tak jakby była inna gmina i tylko ciemność, widzę ciemność, można klasyka tutaj zacytować. Do Enei prosiłbym, żeby zwrócić się z zapytaniem, jakie mają plany na przebudowę, na poprawę, na zmianę tej sytuacji, bo biorą duże pieniądze od nas, więc też my mamy prawo oczekiwać od nich podjęcia zdecydowanych działań. Chciałbym podziękować panu Danielowi Cieślakowi z Wydziału Edukacji za duże zaangażowanie, bardzo duże zaangażowanie jego osobiste w realizację projektu, montaż krzesełek na boisku Odrzanki Radziszewo. Chciałem jeszcze raz mu bardzo serdecznie podziękować, bo to jest jego osobisty sukces. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejną osobą jest pan radny Bogdan Jacek Warda. Proszę bardzo.
Ja mam dwie interpelacje. Jedna to jest w zasadzie przypomnienie, druga też przypomnienie, ale 16 kwietnia tamtego roku pani sołtys Janina Tomczyk, sołtys z Wirowa, zresztą ja też tam mieszkam, i napisała pismo do burmistrza o to, żeby wybudować zatoczkę dla autobusu, z którego korzystają dzieci. To jest zatoczka przy kościele. Ona jest cały czas jest w takim błocie. Na to poszły pieniądze już sołeckie. I chciałbym odpowiedź na piśmie, kiedy to będzie zrobione, jeżeli te pieniądze już zostały przeznaczone, żeby ten teren uporządkować, który też jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowej świetlicy, która została wybudowana w Wirowie. Druga interpelacja też tyczy się pisma złożonego, ale 29 września tamtego roku. I chodzi o oświetlenie Wirowa. I sprawa oświetlenia już była kilkakrotnie poruszana, bo ja też rozmawiałem z burmistrzem Piłatem na ten temat. I już nie mówię o jakichś drogach zwalniających, które powinny być tam zrobione w lecie, gdzie wszyscy gnają na jezioro. Natomiast w związku z tym, że Wirów się rozbudowuje, poszerza, no to są miejsca, gdzie praktycznie są egipskie ciemności. Nie ma żadnego oświetlenia. Nie ma oświetlenia przy placu zabaw. Takie pismo zostało złożone 29 września w gminie i też bym prosił o odpowiedź pana burmistrza pisemną, co w tej sprawie może być zrobione, czy będzie zrobione.
Dziękuję bardzo. Pan Leszek Jaremczyk.
Burmistrzu, Wysoka Rado. W imieniu mieszkańców ulicy Zacisznej w Bełtyniu zwracam się o zamontowanie lamp oświetleniowych na ich ulicy. W chwili obecnej jest zrobiony projekt, pozwolenie na budowę i zakupiono oprawy oświetleniowe. Wszystko z funduszu sołeckiego z 2014 roku. Ulica Zacisna jest jedyną ulicą w Bełtyniu, która nie posiada żadnego oświetlenia. Proszę także o materiał potrzebny na wyrównanie dziur wyżej wymienionej ulicy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejna osoba to jest pan Roland Adamiak.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rada, panie burmistrzu, mieszkańcy zgłaszają problem z niebezpiecznym wyjazdem z osiedla Południe. Chodzi tutaj o wyjazd środkowy z tego osiedla, przy którym rosną drzewa, które utrudniają widoczność i bezpieczny wjazd na główną ulicę Łużycką. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę zamontowania tam na przykład usta drogowego, które mogłyby pomóc poprawić bezpieczeństwo na tym terenie. Proszę o podjęcie czynności w tej sprawie. Dziękuję.
Pani Jolanta Witowska.
Dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, mam kilka spraw. Pierwsza dotyczy schodów łączących Stare Miasto z Górnym Tarasem. Aktualny stan tych schodów, czyli wychruszony beton, wystające kątowniki realnie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Proszę służby o weryfikację, ocenę tej sytuacji i podjęcie działań choćby doraźnych. Kolejna interpelacja dotyczy lokalizacji śmietnika i postawienie kontenera na pojemniki. Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych z ulicy Krzywoustego i 1 Maja postulują o oddalenie śmietnika od budynku mieszkalnego oraz wyrażenie przez urząd zgody na postawienie zamykanego kontenera na pojemniki. Bliskość śmietnika generuje fetor, obecność much oraz notoryczny śmieciowy bałagan, który jest robiony przez mieszkańców, którzy przeszukują śmietniki, co jest bardzo uciążliwe dla nich. Proszę o... Mam prośbę tutaj do Wydziału o niezwłoczne podjęcie decyzji w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy wspólnot chcieliby na zebraniach wspólnotowych, które się niebawem odbędą, ten problem poruszyć, bo tam chodzi o odpłatność za tą inwestycję, więc chcieliby się dogadać ze wszystkimi, którzy korzystają z tego śmietnika. Chciałabym również zwrócić uwagę na problem topoli w rejonie Nabrzeża, konkretnie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej i 1 Maja, przy tym byłym parkingu. W ocenie mieszkańców istnieje podejrzenie o słabą kondycję tych topól, no i w związku z tym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Proszę o weryfikację ich stanu i ewentualne podjęcie decyzji o wycięciu. I mam teraz zapytanie, panie burmistrzu, ono dotyczy brak miejsc parkingowych w rejonie ulicy 1 Maja i Słowiańskiej. Znany jest nam wszystkim temat braku miejsc parkingowych w mieście. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Wieżowców, gdzie, jak wiemy, zaludnienie jest znacznie większe niż w innych rejonach miasta. I mam w związku z tym pytanie, panie burmistrzu, kiedy zamierza pan podjąć działania, które będą miały na celu zburzenie tego tak zwanego leżącego wieżowca i wybudowanie na tym terenie miejsc parkingowych. Barak stoi pusty od kilku miesięcy. Teren wokół niego jest ulubionym miejscem osób, które nadużywają alkohol, dopuszczają się tam naprawdę zanieczyszczeń, dewastacji tego terenu. W sąsiedztwie jest przedszkole. Jest to w ogóle trakt, gdzie przemieszcza się bardzo duża grupa mieszkańców. No nie są to miłe widoki dla uczęszczających tą trasą. Z raportu prac międzysesyjnych w ubiegłej kadencji wiemy, że jest sporządzona pewna dokumentacja. Może udałoby się choćby etapami tą inwestycję przeprowadzić. Bardzo proszę o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Kozakiewicz.
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, jak dziękujemy, to bym chciał od razu podziękować za reakcję na moją interpelację w sprawie oświetlenia drogi prowadzącą do laguny. Dwa dni po interpelacji lampy się świeciły, także tutaj jest już to dobre, że reakcja na interpelację jest. Myślę, że druga, następna interpelacja, którą teraz złożę, też będzie tak błyskawicznie zrealizowana. Chodzi mi o ścieżki w parku. Wiem, że cały czas się mówi, że one są naprawiane, że będzie za chwilę zrobione, to pod koniec lutego, ale tam naprawdę ta pierwsza ścieżka, no wszystkie te, które mają spad, powinny być naprawione, renowacji podlegać, ale chociaż teraz tą główną prowadzącą do stacji PKP, autobusu na Górny Taras, te ciągi piesze, tam trzeba zrobić. Ludzie już w nocy wychodzą do pracy, bo noc to 6-5 rano jest i tam można sobie połamać nogi i to jest centrum miasta, blisko gminy. No nieładnie to trochę, a to nie są duże koszty, żeby naprawić, wzmocnić, a później zrobić generalną jakąś naprawę tych ścieżek w późniejszym czasie. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejna osoba, pan Marcin Tazik.
Szanowna Rado, panie burmistrzu. Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska, jeżeli chodzi o ulicę Asnyka. Lokatorzy trzech tam bloków, którzy mieszkają, mają utrudnione życie przez panią, która dokarmia tam gołębie, tak? Wyciąga po prostu ten swój chleb, moczy go, zniszczone parkingi, zniszczone ławki. Ludzie, którzy przechodzą, tam są też... Jest osiedle, gdzie jest dużo dzieci, tak? Ta pani jest nerwowa wobec dzieci, tak? Jest agresywna. Dużo ludzi po prostu wiąże tutaj ze zmianą władzy poprawę na tą sytuację, zarówno na tą, czy poprzednią, nie zrobiła nic, tak? Ta pani jest bezkarnie, robi sobie, chyba nie może być tak, że jedna osoba niszczy życie i utrudnia 80-90 rodzinom. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Czesław Komecki.
Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za spełnienie, jeżeli chodzi o interpelacje zgłaszane na poprzedniej sesji, jeżeli chodzi o oświetlenie od ulicy 9 Maja w kierunku poczty. Jest tam oświetlone w tej chwili parking i przejście. Serdeczne dzięki w imieniu całej społeczności, którzy tam mieszkają. A jeżeli chodzi o następne interpelacje, Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Księkiewicza Krasińskiego, tam przy Krasińskiego posesja numer 24, jest przejście namalowane dla pieszych. Z jednej strony prowadzi schodnika, z drugiej strony bezpośrednio na pas zieleni. Podobna sytuacja jest przy Wyspiańskiego 1, tam przy przedszkolu, tak samo skrzyżowanie Żeromskiego. Jest z jednej strony prowadzi bezpośrednio schodnika, też na pas zieleni. Jeżeli chodzi o parking starostwa, jest to nowy obiekt wybudowany, faktycznie oznakowany, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, ale niepełnosprawny, żeby z tego parkingu pokonał te wysokie krawężniki, chyba lektykę ewentualnie noszowych musi mieć, bo wysokie te krawężniki, a poza tym nie ma żadnego podjazdu, który umożliwiłby dojścia do tego urzędu. Miałem też, jeżeli chodzi uwagi co do tych schodów, poprzedniczki pani, która zgłosiła tę interpelację, faktycznie nie dalej jak wczoraj pani starsza by zlądowała, tam są wyrwy w tych schodach i właściwym byłoby naprawienie. Poza tym, jeżeli chodzi o te szyny dla wózków, są to wąskie te szyny, faktycznie, nie wiem, no, są różne wózki, ktoś tam dopasował chyba do jednego typu, te matki z dziećmi biegają, wolą iść przez pod tunelem, ewentualnie przez przejazd. I nawet w rozmowie z jedną z matek mówi, że dziecko by wypadło tam przy podjazdach. Podobnie jeżeli chodzi o te szyny, są w tym tunelu, też niestandardowe. Ktoś ewentualnie kiedyś zrobił takie wąskie te szyny. Sądzę, że właściwym byłoby, żeby te szyny były szersze. Poza tym, jeżeli chodzi, następna interpelacja, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, Kraśnickiego, Kołłątaja, W tej chwili tam ma być modernizacja, tam ma być rondo, ale faktycznie ludzie idący z działek w kierunku ewentualnie, większość ludzi idzie w kierunku cmentarza, by chciało przejść. Nie ma tam przejścia bezpośrednio przy skrzyżowaniu. Musi faktycznie pokonać kilkadziesiąt metrów w jedną lub w drugą stronę. Podobnie, jeżeli chodzi o przejście przy Skraśnickiego, przy krzyżu, też nie ma przejścia, musiałby też w głąb ulicy Krasińskiego udać się. Ludzie faktycznie zgłaszają, że starsi ludzie, którzy by ewentualnie jak najszybciej chcieli pokonać tą drogę, no muszą ewentualnie pokonują tą drogę, nie patrząc na to, że nie ma przejścia, wbrew zagrażając bezpieczeństwu drogowemu. Jeżeli chodzi o następną interpelację, przy ulicy Kolejowej między sklepem na rampie a garażami jest ogrodzenie to tylko to się nazywa, bo tam ramy tylko tego ogrodzenia są, bez siatki, i to jest przejście przez tory, skrót bezpośrednio, co też moim zdaniem zagraża bezpieczeństwu dzieci, młodzież do szkoły podążająca, no i starsi też, wszyscy sobie tymi skrótami idą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Wisińska.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja pierwsze pytanie mam takie. W jaki sposób Urząd Gminy będzie informował mieszkańców o karcie dużej rodziny? Bo właściwie nie ma żadnych informacji. Duże rodziny też nic nie wiedzą. Poza tym prosiłabym o zobowiązanie PUK-u do naprawy dróg, które osiadły po innych pracach tego przedsiębiorstwa. I jeszcze jedno króciutkie pytanie. Kiedy ruszą prace przy harmonogramie naprawy dróg gminnych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Delatore.
Panie burmistrzu, chciałabym uprzejmie prosić o przekazanie Radzie z jedynego prawdziwego źródła informacji na temat losów ugody zawartej z PGE na temat przebudowy ulicy Łużyckiej i wymiany infrastruktury pod tą ulicą. W związku z informacjami, które dotarły do nas a propos tego, że jednak przebudowa została wstrzymana. W lipcu 2014 roku pana poprzednik informował Radę i media o tym, że harmonogram zakłada wycinkę drzew w okresie 2014 i 2015 roku. Rozumiem, że jeżeli cała inwestycja została wstrzymana, to wycinka drzew również. A ja pytam o to nie bez kozery, ponieważ ulica Łużycka mimo tego, że jest tam oświetlenie uliczne, jest mocno niedoświetlona, przez to jest niebezpieczna. I oprócz prośby o przekazanie informacji a propos tego, czy terminarz i harmonogram z ugody jest zagrożony, czy też nie, chciałabym również prosić o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zintensyfikowanie oznaczenia pionowego i poziomego przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej. Niestety zdarzają się tam wypadki i to śmiertelne, w tym w okolicach Lidla. No ludzie, jak gdyby, którzy się wybierają na zakupy, niestety także zdarza im się przechodzić w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prosiłabym także w tym kontekście, mimo że otrzymałam odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zorganizowania parkingu przed tak zwaną małą salą gimnastyczną przy szkole numer 1, też przy ulicy Łużyckiej, o rozważenie możliwości zlikwidowania mocno zdekapitalizowanego ogrodzenia tejże sali, a to również w kontekście planowanej wycinki drzew w okresie powegetacyjnym, może przynajmniej drzewa przed tą salą PGE zechciałoby wyciąć, wówczas niewątpliwie pojemność parkingowa tego miejsca zwiększyłaby się. W związku z tym uprzejmie proszę o rozważenie też takiej możliwości.
Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Kmieciak.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Zgłosił się do mnie sołtys Żabnicy Marek Miedzak z prośbą, no i mieszkańcy Czepina i Żabnicy, z prośbą o naprawę drogi od przejazdu kolejowego. Żabnicy. Jest ona w stanie fatalnym, jest to droga powiatowa, tam dziury, no tam wiadomo, że no jakieś połatać ją, coś z nią zrobić, bo jest ona praktycznie nieprzejezdna. Taka jest prośba właśnie sołtysa i mieszkańców Żabnicy i tych osób, którzy korzystają z tej drogi. Druga interpelacja to dotyczy nowych ta Szczecińska numer 2A. Tam przy opadach deszczu, przy posesji, o której wymieniłem, jest bardzo duża kałuża i taka prośba mieszkańca tej posesji jest, prośba to również jest w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby coś mu w tej sprawie pomóc. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Łukasz Kamiński.
Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym zwrócić się z zapytaniem do burmistrza, czy na terenie naszej gminy w tym roku będziemy mieli możliwość postawienia nowych wiat autobusowych, szczególnie na terenach wiejskich, ponieważ uczniowie, którzy jadą czy to w godzinach porannych, czy popołudniowych ze szkoły lub do szkoły, nie mają zbyt odpowiednich warunków, jeżeli na przykład pada deszcz, tak? Czekamy na te autobusy dość długo. Czasem się zdarzają opóźnienia, to wszyscy wiemy. Młode osoby bardzo często muszą stać parę godzin, czekając czasem na te autobusy, szczególnie na terenach wiejskich, więc prosiłbym o zapytanie, o odpowiedź w tej sprawie. Druga sprawa. Prosiłbym o udzielenie informacji, czy będą poczynione prace modernizacji drogi na ulicy Fredry ze względu na zły stan nawierzchni. Jest tam także utrudniony dojazd dla służb ratunkowych i interwencyjnych. Tutaj bym prosił o też wnikliwą analizę, czy nie dałoby się tam jakkolwiek utwardzić tej nawierzchni. I trzecia moja interpelacja. Prosiłbym o analizę, czy nie byłoby zasadne zainstalowanie oświetlenia drogowego na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej ze względu na to, na nowo powstałe tam budynki mieszkalne. Jest tam bardzo dużo już teraz tych nowych budynków. Nawierzchnia tam jest też w złym stanie technicznym, ale przede wszystkim nie ma tam oświetlenia, które zapewniłoby bezpieczeństwo osobom tam mieszkającym, więc tutaj prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Piotr Zwoliński.
Panie burmistrzu, mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy uzupełnienia brakujących płyt chodnikowych w ciągu pierwszym po obu stronach ulicy Rejmonta. Chodzi o ten odcinek od ulicy, od skrzyżowania z Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicami Krasińskiego i Mickiewicza. Tam jest, trzeba wymienić około 80-100 płyt chodnikowych, których w ogóle nie ma, bądź są popękane lub wyszczerbione. Druga sprawa, podnoszona była już też w poprzednim roku przez radnych poprzedniej kadencji i spotykam się z takimi sugestiami odnośnie koszy na ustawienia dodatkowych koszy na śmieci przy ulicy Jana Pawła oraz postawieniu kilku ławek wzdłuż tej ulicy. Zbliża się okres wiosenno-letni, wielu mieszkańców tamtędy spaceruje i po prostu stwierdzają, że tam postawić 3-4 ławki na tym odcinku i dostawić jeszcze kilka koszy na śmieci. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Małgorzata Rupczak.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy poprawy bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Pastuszka, droga krajowa K31 w bezpośrednim sąsiedztwie tak zwanego czarnego punktu. Brak chodnika z jednej i z drugiej strony, brak oznaczonego miejsca przejścia dla pieszych, dwa przystanki posadowione po przeciwległych stronach ulicy. Brak w ogóle zatoczek, najprawdopodobniej brak możliwości technicznych do wydzielenia takich zatoczek. I wspomnę jeszcze, że na przystankach tych zabierane są dzieci do autobusów szkolnych. I drugi kontekst jeszcze tutaj właściwie odnośnie niebezpieczeństwa na tej drodze, to niebezpieczny wyjazd na tą drogę z terenu ujęcia wody pitnej w Krzyżnicy. To jest wyjazd za terenu zalesionego, z zaułku drogi. Przydałoby się lustro drogowe przy tym wyjeździe. I druga interpelacja dotyczy planów zagospodarowania miejscowego dla miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo. Mieszkańcy zgłaszają zasadność weryfikacji dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych miejscowości. W kontekście możliwości przesunięcia dotychczasowej linii zabudowy w głąb działek obowiązująca na dzień dzisiejszy linia zabudowa w niejaki sposób nie koreluje z rzeczywistą linią zabudowy istniejących budynków oraz druga rzecz, możliwość zabudowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości nasze nie są skanalizowane i na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo o inwestycjach w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Chłacki.
Mam interpelację dotyczącą właściwie całej Polski, a w szczególności dotyczy Gryfina i całej jej gminy. Występuje w szczególności w zimie poważny problem toksycznych spalin wydobywających się z kominów domów. Mieszkańcy spalają różnego rodzaju śmieci, plastiki, płyty meblowe, które wydzielają toksyczne spaliny, zatruwają ludzi i całe środowisko. Uważam, że aktywniejsze działanie Straży Miejskiej i działania podjęte przez urząd powinny uporządkować co najmniej w minimalnym stopniu tę sytuację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani przewodnicząca. Ja mam trzy interpelacje. Pierwsza sprawa dotyczy naprawy chodnika w Garnie przy ulicy Pyrzyckiej. Ten chodnik został wybudowany z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy tej ulicy zgłosili mi, że ulega on stopniowej degradacji. Udałem się tam. Rzeczywiście w dwóch miejscach ten chodnik się zapadł. I teraz prośba moja jest taka, żeby pan naczelnik sprawdził, czy nas jeszcze jako gminę Gryfina obowiązuje gwarancja dotycząca tego chodnika. Tak? Jeżeli tak, no to wykonawca będzie musiał, tak, że trzeba będzie zmusić wykonawcę do poprawy stanu tego chodnika, jeżeli nie, to jaki mamy stan prawny, tak, wszelkie naprawy dokonuje przedsiębiorstwo usług komunalnych. Prosiłbym o poprawę tego chodnika z tego względu, że no, kiedyś dojdzie tam do jakiegoś nieszczęścia, ktoś sobie złamie albo zwichnie nogę, to jest nasz sum gminny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa również dotyczy Garnej ulicy Pyrzyckiej. Ten chodnik znajduje się, jeszcze dopowiem, tak, pomiędzy budynkiem socjalnym a sklepem. Druga sprawa też dotyczy ulicy Pyrzyckiej. Też mieszkańcy Garda z ulicy Pyrzyckiej zgłosili mi taki problem. Mamy tam drogę powiatową. Z jednej strony jest parafia, z drugiej strony budynek parafii, z drugiej strony jest budynek socjalny. Są tam pasy dla pieszych. I problem polega na tym, że droga ta, te przejście dla pieszych znajduje się za takim dość ostrym zakrętem i często ludzie przechodzący przez te pasy muszą uciekać z tych pasów z tego względu, że no, z jakąś nadmierną szybkością przeżyją tam pojazdy. W związku z powyższym moja prośba jest taka, zresztą mieszkańcy też to sugerują, żeby postawić tam dwa znaki informacyjne w jednym i w drugim kierunku dotyczące właśnie tego przejścia. Oczywiście, panie burmistrzu, proszę o przekazanie, z tego względu, że to nie jest w kompetencji gminy, proszę o przekazanie tej interpelacji do starostwa powiatowego. Trzecia rzecz, którą mam, drodzy państwo, w zeszłym roku, teraz jak zauważyliście, dostajemy jako mieszkańcy deklaracje podatkowe. I tej zgłosili mi, czy sygnalizowali mi sołtysi, że było to tak, że do tej pory te decyzje podatkowe były roznoszone przez sołtysów w ramach, na podstawie umów cywilnoprawnych. No w tym roku stało się inaczej. I chciałbym się dowiedzieć, dlaczego stało się inaczej i czy nie można by było w przyszłości wrócić do tej sytuacji jednak, żeby to sołtysi, którzy znają mieszkańców, tak, znają adresy, żeby oni jednak roznosili te deklaracje. I jeszcze jedną mam rzecz, drodzy państwo, w związku z tym, że z dniem 1 stycznia uległa zmianie umowa z przedsiębiorstwą komunikacji samochodowej w Szczecinie, no i znacznie się obniżyły ceny biletów, szczególnie na terenach wiejskich. Ja już tutaj rozmawiałem z panem burmistrzem Nikityńskim. W związku z powyższym pytam się, tak, czy istnieje możliwość takiej informacji, czy wydania komunikatu na stronach urzędu, bo ludzie przychodzą i się pytają, na jakich odcinkach, jakie to są kwoty, tak, żeby taką szczegółową informację, tak, i że są przede wszystkim, bo być może też jest to, że ludzie, którzy nie rozumieją tej sytuacji. Także moja prośba jest taka, żeby taką informację przygotować, żeby i umieścić na stronach urzędu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie burmistrzu, ja również mam dzisiaj interpelację. Chciałabym pana prosić w związku z tym, że interpelację, którą zgłaszałam pod koniec poprzedniej sesji, na tą interpelację nie dostałam odpowiedzi. Chciałabym pana prosić, aby zajął się pan tą sprawą, a sprawa dotyczy dokonania przeglądu dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gryfino, w wyznaczeniu miejsc, gdzie konieczna jest przycinka zadrzewień i zakrzewień. Taką prośbę składają rolnicy, ponieważ no, nie mogą dojechać swoimi maszynami do swoich pól. Widzę, że tutaj w mieście to wszystko ładnie się toczy, drzewa są przecinane. Natomiast, tak jak mówię, nie dostałam odpowiedzi na interpelację. Nie wiem, czy sprawa w jakiś sposób zostanie załatwiona i w związku z tym ponawiam prośbę. Druga interpelacja również już była zgłaszana dwukrotnie i dotyczy konserwacji i przeglądu hydrantów przeciwpożarowych oraz usprawnienie nieczynnych. W związku z wypadkiem, jaki miał pożarem, jaki miał miejsce w Bartkowie jakiś czas temu, mieszkańcy zwrócili mi uwagę, że gdyby dwa sąsiednie hydranty miejsca, gdzie wybuchł pożar, były czynne, być może straty byłyby dużo niższe. Dwukrotnie zgłaszałam ten problem. To są hydranty przy posesji 33 i 31D. Otrzymałam odpowiedź, że dokonano tego przeglądu, natomiast w niedawnej rozmowie z mieszkańcami przekazano mi, że nikogo tam nie widzieli, nikt nie dokonał przeglądu, że hydranty dalej są nieczynne. Dlatego bardzo proszę, aby zająć się sprawą. Kolejna sprawa dotyczy, tutaj chciałabym wzmocnić głos pani Małgorzaty Wisińskiej i prosić pana burmistrza o podjęcie pilnych działań w celu stworzenia zespołu. Mam nadzieję, że w tym zespole znajdą się merytorycznie przygotowani pracownicy urzędu, ale również radni. Zespołu, który zajmie się przygotowaniem harmonogramu remontów i budowy naprawy dróg. Jest to pilna potrzeba, dlatego że w budżecie tegorocznym, tak jak w każdym, mamy zapisane pieniądze na ten cel i oczekujemy, że realizacja tych środków będzie przebiegała zgodnie z uchwalonym harmonogramem. Kolejna sprawa to jest informacja, jaką udało mi się pozyskać, a dotyczy możliwości dofinansowania mikrooczyszczalni. Panie burmistrzu, w zachodniopomorskim samorządowcy mogą liczyć na dofinansowanie oczyszczalni ścieków, szamp oraz podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji. Wnioski można składać już od 19 stycznia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy. Dofinansowanie jest możliwe w postaci dotacji bądź pożyczki. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 50%. 50% to jest wkład własny i w ramach wkładu własnego można skorzystać z pożyczki w wysokości do 40%. Od wielu lat mówimy o tym, że jest to ważna sprawa w naszej gminie. Wiele miejscowości wiejskich w najbliższym, ale również w dalszym czasie nie doczeka się budowy kanalizacji zbiorowej. W związku z tym chciałabym pana burmistrza prosić o to, aby zainteresował się tą sprawą i jeśli jest taka możliwość, to po prostu rozpoczął ten proces współfinansowania budowy mikrooczyszczalni. Dziękuję bardzo. I jeszcze do głosu zgłosił się pan Rafał Gułka. Proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, kilka spraw chciałem dzisiaj poruszyć. Pierwsza sprawa. Droga Daleszewo-Dębce, no właściwie przejazd niemożliwy. Jak wiemy, ta droga prowadzi do ośrodka, tak, do domu, w którym mieszkają ludzie starsi, mówiąc delikatnie, i droga jest fatalna. W tej chwili mam sygnał, że jest właściwie prawie nieprzyjezdna. Panie burmistrzu, następna sprawa. Zgłosili się do mnie mieszkańcy Górnego Tarasu, w szczególności mieszkańcy ulicy Jana Pawła II, którzy przechodzą nieopodal zespołu szkół w stronę miasta, tak, w stronę Górnego Tarasu, a także i centrum. Właśnie z prośbą o to, żeby przyjrzeć się tej drodze, temu ciągowi pieszemu, chodnikowi, który prowadzi koło sali gimnastycznej zespołu szkół, a także i dalej schody, które tam są, i cały ten ciąg jest po prostu jedną wielką tragedią, jeżeli chodzi o tych ludzi, szczególnie, że tam są też przyprowadzane dzieci przez rodziców do szkoły podstawowej nr 3. Następna sprawa, panie burmistrzu. Zgłosił się do mnie sołtys Brynek z prośbą o to, żeby zająć się drogą między Brynkami a Raczkami. Dziury na tej drodze są bardzo duże. Sołtys prosi o to, żeby zagwarantować mu materiał. Oni sami mieszkańcy dokonają naprawy. Równocześnie drzewa przy tej drodze trzeba by było dokonać przeglądu i te drzewa, które po prostu trzeba wyciąć, to wyciąć, ponieważ zasłaniają także oświetlenie. Panie burmistrzu, zwracam się do pana z prośbą o zwrócenie się do starostwa powiatowego o wyremontowanie wreszcie ulicy Krasińskiego. Ulica Zygmunta Krasińskiego jest jedną z dwóch głównych arterii Gryfina, oprócz oczywiście drogi krajowej nr 31, główną na Górnym Tarasie. Jak się nią jeździ, to większość mieszkańców naszego miasta, naszej gminy wie. Jej południowa część tej ulicy są to płyty, które zostały zalane kiedyś betonem i tak naprawdę jazda po nich samochodem przypomina jazdę pociągiem. Prośba o to, żeby w końcu starostwo powiatowe na wniosek gminy zajęło się remontem gruntownym drogi z ulicy Zygmunta Krasińskiego. Panie burmistrzu, następna sprawa. Ulica Łączna, taka zapomniana ulica między Gryfinem a Żabnicą. Mieszkańcy od wielu lat właściwie mają problem z dojazdem do swoich posesji. Są tam mieszkańcy, którzy mieszkają też już kilkadziesiąt lat. Sam dojazd sprawia duże problemy, natomiast już te drogi wewnętrzne między domami są właściwie nieprzyjezdne. Są to polne drogi między domami. Prośba o to, żeby też zrobić tam przegląd, no, na dzień dzisiejszy dokonać jakiegoś doraźnej naprawy, ale uwzględnić też to w remontach długoplanowych. Panie burmistrzu, ulica Opolska, ulica Pisacza, o której dzisiaj też sądzę będzie jeszcze wspomniane, są w tym momencie nieprzejezdne. Dziura na dziurze. Przypomina to bardziej krajobraz księżycowy niż XXI wiek w nowoczesnym europejskim kraju. Panie burmistrzu, następna sprawa. Gryfiński Dom Kultury, Kino Gryf, są miejscem organizacji wielu imprez, sztandarowych imprez, które swoją rangą sięgają także całego kraju, nawet wychodzą poza granicę, zjeżdża się kilka razy do roku wielu gości. No niestety samo dojście czy dojazd do budynku GDK-u jest bardzo brzydkim obrazkiem. Już nie wspomnę, że sam budynek jest niedostosowany, chociażby dla osób niepełnosprawnych, ale jakiś czas temu był tam robiony remont wszystkiego, co pod ziemią. Jest teraz to połatane. Asfalt, który jest przy głównym wejściu do GDK-u, jest po prostu no, masakryczny, mówiąc wprost. A jest to jakaś wizytówka Gryfina. Tego jest kilkanaście, kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Także prosiłbym, żeby to naprawić. Panie burmistrzu, wyszedłem ze spraw drogowych, teraz do spraw społecznych. Panie burmistrzu, ja już panu sygnalizowałem sprawę. Niestety mam duże problemy z pomocą dla pana Adama Bieńka. Jest to osoba niepełnosprawna. Pan Adam ma 90 lat. Ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga opieki innych. Pod koniec roku niestety zmarła małżonka pana Adama, która także była niepełnosprawna. Syn postanowił dostosować mieszkanie, jak to czasami bywa, kiedy rozpoczął remont, to wyszły inne sprawy i to mieszkanie się rozgrzebało. Jest to zasób mieszkaniowy spółdzielni mieszkaniowej Regalica przy ulicy Krasińskiego 25/4. Niestety na dzień dzisiejszy syn pana Adama nie może uzyskać właściwie żadnej pomocy. Jeszcze dopełniając nieszczęścia, sam stracił pracę. Rozgrzebane mieszkanie. Pan Adam jest wyjechany z mieszkania, mówiąc brzydko, do rodziny, ponieważ mieszkanie przypomina w tej chwili jeden wielki plac budowy. Panie burmistrzu, czy są jakieś możliwości pomocy temu człowiekowi w remoncie, dostosowaniu i powrocie do swojego mieszkania? Tutaj zwracam się z taką bardzo prośbą, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Proszę o zainteresowanie ze strony gminy. Następna sprawa. Panie burmistrzu, zwracałem się na poprzedniej sesji z taką ogólną prośbą o to, żeby dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych było przyznawane nie na pół roku, ale na cały rok. No, dostałem dosyć enigmatyczną odpowiedź, ale nie o tym chciałem tutaj powiedzieć. Chciałem się tutaj przybliżyć bardziej konkretnemu przykładowi, czyli pani Weronice Dusińskiej, która porusza się na wózku i jest właśnie zmuszona do brania takich rehabilitacji. Nie ukrywam, że w imieniu tej rodziny złożyłem ten wniosek o rehabilitację. Rodzina ta jest znana panu zastępcy, czyli panu Pawłowi Nikityńskiemu. No niestety odpowiedź, jaką otrzymali państwo Dusińscy, są no, troszeczkę zatrważająca. Ja wiem, że pan kiedyś się zajmował tą rodziną, odwiedzał tą rodzinę, pomagał. Natomiast dostali taką odpowiedź, że na dzień dzisiejszy zwraca się pan z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy o sytuacji materialnej i życiowej wyżej wymienionej rodziny oraz ocenę zasadności przyznania dofinansowania. Panie burmistrzu, pan się tą rodziną zajmował. Pan ją doskonale zna. Bardzo dobrze. Chodzi tylko o to, żeby po prostu, jeżeli pan nawet... Ale nie kierować tej odpowiedzi do tej rodziny, bo rodzina się zdenerwowała. Po prostu dramatyczne przeżycie. Dziękuję serdecznie. Następna sprawa. Panie burmistrzu, w ostatnim numerze Gazety Gryfińskiej mogliśmy przeczytać o dramatycznej sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Kiedyś jako gmina staraliśmy się także dorzucić jakiś tam pieniążek, chociaż to nie jest nasze zadanie, uczciwie o tym też trzeba sobie powiedzieć. Natomiast sytuacja jest dramatyczna. Brakuje jeszcze sporo pieniędzy. Na dzień dzisiejszy te wszystkie prace, które są tam robione, są robione właściwie kosztem rodziców tych dzieci. A chcę powiedzieć, dlaczego interpeluję? Ponieważ większość tych dzieci to są mieszkańcy naszej gminy. Czy są jakieś możliwości pomocy? Oni nawet na dzień dzisiejszy nie potrafią uzbierać, nie mogą uzbierać na windę, która jest podstawą w tym budynku. Czy są jakieś możliwości pomocy, czy jest możliwość zainteresowania się ze strony gminy tym problemem? Bo przeczytaliśmy, że jeżeli szybko nie zostaną podjęte jakieś decyzje, to właściwie cały ten wysiłek, cały ten remont włożony przez te kilka lat do tej pory, no niestety pójdzie na marne. Następna sprawa. Panie burmistrzu, doszły mnie takie słuchy i chciałbym to wyjaśnić, że istnieje jakiś konflikt na linii Sołtysa Sobieradza i pana zastępcy, pana burmistrza Pawła Nikityńskiego. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest prawda, na czym polega ten konflikt, z jakiego powodu doszło do tego konfliktu. Usłyszałem, że były dwa spotkania. Jakie tematy były poruszane? Czy mogę otrzymać protokoły tych spotkań? Kto w nich uczestniczył? Jeżeli konflikt ten ma podłoże pracownika świetlicy w Sobieradzu, to mam pytanie, czy była obecna dyrekcja GDK i czy była o tym powiadomiona? No i wreszcie, co dalej z tą sprawą? Chciałbym coś na ten temat się dowiedzieć. No i ostatnia sprawa. Już nie będę więcej pana męczył, panie burmistrzu. Dzisiaj, tak. Sprawa zatrudnienia pana Pawła Drąga. Dowiedziałem się, że pan Paweł Drąg został zatrudniony w charakterze, nie wiem, konsultanta obchodów 70. rocznicy przyłączenia Gryfina do Polski po II wojnie światowej. Nie wiem, czy dobrze to sformułowałem, bo tak naprawdę wiem to troszeczkę pokątnie. Proszę mnie słuchy, że pan Paweł Drąg został zatrudniony bez konkursu. Stąd moje pytanie, czy mógłbym usłyszeć jakieś uzasadnienie zatrudnienia tego pana? Czy ma wystarczające kompetencje, czy ma wystarczającą wiedzę, czy ten konkurs był zbyteczny, czy to będzie nowa moda w gminie Gryfino, że się będzie zatrudniało bez konkursów? Czy nie ma osób, które mają większą wiedzę, kompetencje, ponieważ ja tak powiem szczerze, się zdziwiłem, znając takich regionalistów w Gryfinie jak pan Anklewicz czy pan profesor Matławski, jeżeli już faktycznie miałbym szukać ludzi, fachowców, to bym szukał gdzieś w tym kierunku. Także prosiłbym o uzasadnienie i odpowiedź na moje pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pan... Przepraszam. Jeszcze pan Zdzisław Kmitrak.
Tu dostałem odpowiedź odnośnie projektu sceny w Czepinie. No i tutaj tak, to nie jest ta odpowiedź, którą bym chciał usłyszeć, bo w czerwcu to już były zapewnione pieniążki i tam należało uruchomić przetarg, wybrać firmę i zacząć realizację. Zabezpieczenie środków w budżecie, to nie zostało zrobione. Dlatego tutaj, że to 21 listopada gmina wystąpiła z pism w terminie, to ja wiem i tu wiadomo, że w tym okresie się nie da rady zrobić, bo w ciągu miesiąca, bo tak wychodzi, że od lutego do marca nie da rady zrobić, ale od czerwca nie było zrobione nic. I no tutaj chciałem usłyszeć, dlaczego to nie zostało zrobione. Wprowadzenie do budżetu i wybranie firmy, która by mogła to zrealizować. I taką bym chciał otrzymać odpowiedź. Dziękuję.
Pan burmistrz prosi o głos.
Rafała Muchy. Proszę Państwa, jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej, co będziemy omawiać przy przyjmowaniu budżetu. Te wszystkie interpelacje podzielam w pełni. Są to problemy mieszkańców Gryfina, niezałatwione od 12 lat. Postaramy się uzdrowić budżet i przystąpić do realizacji kwestii, które Państwa nurtują. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Na wniosek klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej ogłaszam 15 minut przerwy.
Przepraszam pana Rafała, przejęzyczyłem się.
Miejsce. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2015. Druk numer 1/4. Radni na komisjach oraz przed sesją otrzymali 4 autopoprawki burmistrza do projektu budżetu. Autopoprawki były również wysyłane radnym drogą elektroniczną. Proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna?
Pozytywnie.
Komisja spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego?
Pozytywnie.
Komisja planowania?
Nie zajęła stanowiska.
I Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, jednakże zgłosiła wniosek, który został przyjęty większością głosów przy jednym głosie przeciwnym. I komisja wnioskuje, aby w projekcie budżetu gminy Gryfino na rok 2015 zostało dokonane przeniesienie kwoty 100 tysięcy złotych z działu 926 rozdział 926.05 do działu 600 rozdział 616. To jest z działu kultura fizyczna rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej do działu 600 i rozdziału 616, czyli drogi publiczne gminne.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Do głosu zgłosił się jako pierwszy pan Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się, czy porządek obrad, który nie był dzisiaj głosowany, nie był zatwierdzany, ale porządek obrad zaproponowany jest właściwy. Z tego względu, że artykuł 234 ustawy o finansach publicznych wskazuje na konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały, zwanej uchwałą budżetową przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z tego, że uchwała budżetowa to szczególna uchwała i porządek obrad głosowania tej uchwały powinien być też szczególny. Rada Gminy Gryfino w dniu 31 lipca 2014 podjęła stosowną uchwałę, której paragraf 6 ustęp 7 wskazuje na porządek obrad sesji budżetowej. Wymienione są w nim enumeratywnie wszystkie punkty, które powinny zostać przeprowadzone w trakcie procedowania nad tą uchwałą. I tak, punkt pierwszy to jest odczytanie projektu uchwały budżetowej, drugi odczytanie opinii poszczególnych komisji rady, trzeci odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu, czwarty odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu, punkt piąty wniesienie propozycji poprawek, punkt szósty dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i punkt siódmy głosowanie nad uchwałą budżetową. W związku z powyższym podnoszę i składam wniosek o zmianę porządku obrad, tak aby był on zgodny z podjętą wcześniej uchwałą. I to wszystko. Dziękuję.
Panie Mecenasie, czy mogłabym prosić o opinię w tej sprawie?
Proszę Państwa, punkt czwarty porządku obrad zawiera tytuł podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2015. Są tu też wymienione podpunkty, jak stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały. Te podpunkty tak naprawdę są zbędne, bo one mają charakter informacyjny, a nie porządkujący. W punkcie porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu mieszczą się wszystkie czynności, które są związane z podjęciem tej uchwały, a więc również przedstawienie stanowisk wszystkich świętych, jak powinni w tej mierze się wypowiedzieć. W związku z tym nie widzę podstawy do zmiany porządku obrad w tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Następny do głosu zgłosił się pan. Proszę bardzo. opinia pana mecenasa taka, no, że ten punkt konsumuje to
w porządku, no ale ja poproszę swój wniosek. Proszę go przegłosować. No to chyba oczywiste jest.
Gdyby pan zechciał, panie radny, uzupełnić swój wniosek.
A więc wnioskuję o to, aby w punkcie czwartym porządku obrad pozostawić tytuł, natomiast zamiast podpunktów od 1 do 3 zamienić je na punkty, które są umieszczone w uchwale numer 46/404/14 w paragrafie 6 ustęp 7 od punktu 1 do 7. Od odczytania projektu uchwały budżetowej do głosowania nad uchwałą budżetową.
Dziękuję bardzo. W związku z tym padł wniosek, proponuję przegłosowanie tego wniosku. Mamy również opinię pana mecenasa. Kto jest za wnioskiem, który został zgłoszony przez radnego Jacka Kawkę? Dziękuję bardzo. Wniosek nie przeszedł. Za wnioskiem głosowała jedna osoba, przeciw 18 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu zgłosił się pan Bogdan Jacek Warta.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak przeczytała tutaj stanowisko Komisji Budżetu przewodnicząca pani Ewa De La Torre. Na Komisji Budżetu padł wniosek o to, aby 100 tysięcy z MOS-u, czyli dotacji, która była na MOS, 327 597 zł, przesunąć 100 tysięcy na drogi. I temu wnioskowi byłem przeciwny. Ja zresztą podkreśliła to pani przewodnicząca. Uważam, że jest to za duża kwota, która jest jak gdyby zabierana dla MOS-u. Zważywszy, że rozpoczął się rok, rozpoczęły się jakieś imprezy, które są zaplanowane i tak dalej. W związku z tym czas na restrukturyzację MOS-u jeszcze jest. W związku z tym uważam, że kwota, którą dziś zaproponowano na Komisji Budżetu, jest znacząco za wysoka. Jest to 1/3 dotacji, która jest dawana przez gminę. Żadna inna jednostka takiej nie doznała takiego obcięcia. Były to obcięcia do 10% maksymalnie. Natomiast tu jest 30%. W związku z tym proponuję złożyć kontrwniosek do wniosku, który padł na Komisji Budżetu i proponuję, żeby była to kwota 20 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo. Następny do głosu zgłosił się pan Zbigniew Kozakiewicz.
Tak, ja również w ramach tego punktu, no, Komisja Budżetowa ustaliła ten wniosek wczoraj na posiedzeniu. No, nie wszyscy mogli się z tym dokładnie zapoznać. Między innymi nie było też dyrektora, bo wrócił wczoraj z obozu i też nie wiadomo, jak ustosunkuje się do działalności w ogóle tego MOS-u. Jak wcześniej kolega pan Warda powiedział, jest harmonogram pewnie. Rozgrywki się mogą załamać w połowie drogi, można powiedzieć, w połowie roku. My rozpoczynamy, jak to się mówi, szkoły podstawowe, średnie od września i do maja, do czerwca trwają. No i teraz w połowie roku zmiana budżetu, gdzie zostały te środki zaplanowane. Są koszty przejazdów, sędziowania, organizacyjne. Są naprawdę koszty dość wyliczone. Ja szczegółowo siedzę w tym temacie też i wiem, że tam jest bardzo duża praca. Raptem, że tam jest czterech czy dwóch faktycznie, ale oni kolosalną robotę, no nie tylko oni, wszyscy robią do pracy w innych, ale tu może zagrać cały system współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży. No i dostęp do, jak to się mówi, to jest sport masowy. Mamy wiele imprez cyklicznych, sztandarowych w Gryfinie. Też ich dalsza kontynuacja jest zagrożona, ponieważ MOS to ma swoje środki, ale dużo środków z zewnątrz pozyskuje na te dodatkowe imprezy i zawody sportowe. Także tu możemy wylać dziecko z kąpielą, bo nie wiem, czy inny podmiot da sobie radę i na dzień dzisiejszy, czy nam to potrzebne. Jest taka reorganizacja już od teraz. Mamy naprawdę poważne zadania w tym roku w budżecie. Budżet był zaplanowany już wcześniej. No wszystkie kluby, znaczy wszystkie komisje zatwierdziły ten budżet, a teraz za 5.12 zmieniamy dużą roszadę. Tak jak powiedziałem, to nie jest 10 tysięcy złotych, to jest 100 tysięcy złotych. To jest z 300 tysięcy na 200, a z tego 100 tysięcy jest powiatowy. Czyli naprawdę dużą sumę zabieramy albo chcemy po prostu... Poza tym? No to właśnie nie ma tutaj akurat dyrektora. No to jest za szybko mi się wydaje. No to może pan dyrektor, jakby taka była możliwość. Niech się wypowie, udzieli głosu, bo my nie wiemy dosłownie, bo to było wczoraj. Poprosiłbym o udzielanie panu Podleśnemu, niech wyjaśni tę sytuację, bo trochę się mydlimy tutaj w tym temacie.
Proszę bardzo, jeśli chce pan zabrać głos, proszę, chociaż był pan na komisjach i miał możliwość.
Ale komisja była dużo wcześniej.
No ale budżet się nie zmienił, panie radny.
Nie było zmian.
Witam panią przewodniczącą, panie i panów radnych, dziękuję za udzielenie głosu. Byłem na pierwszej komisji budżetowej, nie było mowy o zabraniu jakiejkolwiek kwoty, były wyjaśnione sprawy. I ja tylko chciałbym może nadać, przypomnieć troszeczkę historię tej placówki, którą kieruję. Ta placówka funkcjonuje w Gryfinie od 70 roku. Była placówką zatwierdzoną przez kuratora, bo takie były wtedy czasy. Na skutek w Gryfinie funkcjonował międzyszkolny klub, ośrodek sportowy i młodzieżowy ośrodek kultury. Kiedy nastąpiły zawirowania ustrojowe, Młodzieżowy Ośrodek Kultury został wchłonięty do Gryfińskiego Domu Kultury. Podobne były działalności, czyli kultura i tu kultura. Natomiast Młodzieżowy Ośrodek Sportowy został tak jak w tej chwili i w dniu 10.10.2010 roku przyszedł jako jednostka budżetowa spoza karty nauczyciela, bo tak to by był obowiązek. Tak jak w karcie nauczyciela pojawiają się podwyżki, również należałoby te podwyżki wprowadzać w karcie zgodnie z kartą nauczyciela. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy zajmuje się przede wszystkim stricte rozgrywkami młodzieży szkolnej do południa w wszystkich dyscyplinach sportowych. Tych imprez jest około przeszło 10 tysięcy młodzieży w ciągu roku szkolnego uczestniczy w tych rozgrywkach. Tak jak tu pan radny Kozakiewicz mówił, 200 tysięcy jest to dotacja miasta, natomiast 90 tysięcy było planowane, prawdopodobnie będzie 103 tysiące, będzie to dotacja powiatu, oczywiście zgodnie z umową, na określone zadania, na transport, na zatrudnienie koordynatorów, medale, przejazdy. Tak to wygląda sytuacja. Zabierając 1/3, a właściwie 1/2 dotacji, zostajemy praktycznie bez możliwości realizacji. Organizacją zajmują się praktycznie dwie osoby przy tych ilości imprezach. Pomijam imprezy masowe, ogólnodostępne, które odbywają się po południu, w soboty, czy takim przykładem jest czwartki lekkoatletyczne cieszące się dużym zainteresowaniem. To jest działalność stricte społeczna, a wykorzystuje to, że również działa Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes i wtedy staramy się pozyskać środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego czy z różnych polskich związków jako stowarzyszenie. Staramy się pozyskać środki i do tych imprez masowych po prostu dołożyć, bo w MOS-ie, w budżecie MOS-u tych pieniążków na wszystkie imprezy nam nie starcza. Tak jak na przykład taki jeden biegi masowe, przepraszam, że się rozgadałem troszeczkę, i takie biegi masowe, które organizujemy, to jest kwota rzędu około 7 tysięcy jedna impreza. Kiedy zabezpieczamy 1000 medali, 200 koszulek, nagrody. Także to tak wygląda. Dwa razy w roku taką imprezę robimy, gdzie startuje około 800 do 1000 dzieciaków. Dodam tylko do tego, poza tym robimy imprezy, które pozyskujemy środki naprawdę zewnętrzne. Od 2 lat gmina nie dołożyła złotówki do biegów transgranicznych, które się cieszą renomą na całym województwie. Staramy się pozyskać na to środki. Natomiast w regulaminie tej imprezy jest wpisany MOS, MKS Hermes, to od razu wyjaśnię, ponieważ MOS jest jednostką gminną, a gmina jest współorganizatorem. Tą czarną robotę takiego po prostu robi to Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w miejscu gminy, bo na tych dwóch pracownikach spoczywa organizacja i przygotowanie tych wszystkich imprez, które my organizujemy. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę.
Ja mówiłem o tym, że jest cały budżet powiatu 320, czy MOŚ-u 327 tysięcy i zrozumiałem to w ten sposób, że jest to dotacja gminy na 327 tysięcy. Z tego, co pan mówi, to dotacja gminy jest 300, powiedzmy 210 tysięcy i 103 tysiące jest z powiatu. Jak zabieramy 100 tysięcy, to zabieramy połowę. Jest to po prostu absurd moim zdaniem. Dlatego jeżeli już w ogóle dokonujemy jakichś cięć, czyli tak jak u wszystkich jednostek, jak mówiłem, no to jest to kwota około 10%, czyli niech to będzie kwota 20 tysięcy, taką jaką zaproponowałem jako wniosek alternatywny do klubu, do Komisji Budżetu.
Proszę, może jakieś inne pytania. Składany budżet przez MOS do budżetu na 2015 rok wynosił 327 zł, został obcięto 10%, zostało 300 tysięcy, z tego 90 tysięcy jest zaplanowane z powiatu. Różnym zabiegom udało mi się zwiększyć tę dotację do 103 tysięcy, bo taka dotacja była otrzymana z powiatu w roku 2014. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
No już mam. Spokojnie. Szanowni Państwo, w projekcie przedstawionym jeszcze przez burmistrza Piłata z listopada 2014 roku, budżetu na 2015 rok, w dziale 926 mamy kwotę 300 tysięcy złotych i proszę sobie otworzyć ten projekt budżetu. Nie wiem, czy Państwo to macie, tak? Dlatego ja nie wiem, skąd się wzięło 200 tysięcy złotych, tak? Tu jest wpisana kwota. Młodzieżowy ośrodek sportowy w Gryfinie, wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i do organizacji zawodu, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, transportowe, zakup energii, delegacje 300 tysięcy złotych. I taka kwota była wpisana, to była, taka kwota była wpisana w projekcie budżetu przedstawiona radnym. Ja mam pytanie do pana dyrektora następujące. Panie dyrektorze, czy pan widzi, tak, w perspektywie konieczność reorganizacji tej placówki? Tak, bo my, ja jestem tak samo w komisji, bo poznaliśmy się tak z tymi, którymi pan dysponuje. Bardzo duża kwota dotacji przeznaczonej konsumowana jest na wynagrodzenia, tak? Już nie mówię o na przykład kosztach księgowych, gdzie w stowarzyszeniach sportowych koszt prowadzenia księgowości, a sprawdzaliśmy to są kwoty, nie wiem, 1500-600 zł, tak? A tutaj chodzi na to, że mamy prawie 13 tysięcy. Czy pan w perspektywie i w przyszłości widzi konieczność reorganizacji tej placówki? Dziękuję.
Tak, widzę, ponieważ no, solą jest cały problem płac. Chciałbym tylko nadmienić, że w 2010 roku, kiedy placówka została przejmowana z karty nauczyciela do jednostki budżetowej, płace były oświatowe, że tak powiem, bo akurat kolega, który ma tą płacę, który tak Państwa po prostu bulwersuje, miał nadgodziny i plus pobory, po prostu taka kwota brutto wtedy wychodzi. Jeżeli proszę popatrzeć, jeżeli nauczyciele mają nadgodziny, o podobnej kwocie zarabiają w naszej gminie nauczyciele. Także to tak wynikło. Ja widzę możliwość również reorganizacji, przesunięcia tego wszystkiego.
Ale w tej kwocie jest również dotacja powiatu, te 300 tysięcy.
W tej kwocie 300 tysięcy również dotacja z powiatu. Po stronie wydatków, ale...
wprowadzona do budżetu, jeżeli zostanie podjęta przez Radę Powiatu.
To jest plan.
Ale drodzy Państwo, proszę zgłaszać się do głosu. Będę udzielała po kolei głosu, tak?
Nie wiem, czy moje wyjaśnienia wystarczą. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy pani Ewa de la Torre jeszcze chce zabrać głos?
chciałabym prosić o dokładne wyjaśnienie, jak było możliwe do 15 listopada wprowadzenie 90-tysięcznej czy 100-tysięcznej dotacji do dochodów gminy Gryfino jako dotacji z powiatu, skoro ten powiat jeszcze 15 listopada takiej dotacji nie mógł uchwalić, co więcej, nie mógł podpisać umowy w sprawie dotacji na rok przyszły. A zatem, jeżeli zostało po stronie wydatków, jak gdyby te pieniądze już rozdysponowane na moc, w tym 100 tysięcy prawie, że na realizację zadań powiatu, to pytanie, na jakiej podstawie prawnej, skoro powiat dzisiaj uchwala swój budżet, radni na pewno będą nad nim debatować, nie wiadomo jak uchwalą ten budżet, a jeśli uchwalą, że 100 tysięcy ma być oszczędności w budżecie powiatu, to w MOS-ie nie mieliśmy prawa ich wpisać po stronie przychodowej. W związku z tym jestem zaskoczona tym, że pan dyrektor tak dalece był pewien, że takie, jeżeli mówi, że te pieniądze są już zabukowane tutaj, był tak pewien, że te pieniądze na pewno dostanie w postaci dotacji. Myślę, że to było przedwczesne, że należało zaczekać na uchwałę Rady Powiatu, po czym, jeżeli taka dotacja zostałaby przyznana, podpisać umowę z powiatem, dopiero wówczas wprowadzić taką kwotę do budżetu MOS-u, tym bardziej, że są to zadania zlecone z zakresu administracji powiatowej, a nie gminnej. Tak? Zatem trzeba było przygotować kosztorys wykonywania zadań na funkcjonowanie MOS-u z owymi 19 rocznie imprezami, które MOS wpisał jako realizację zadań gminy. Dostaliśmy to na piśmie od pana dyrektora.
Pan burmistrz prosi o głos.
Burmistrz gminy Gryfino rekomendował wydatki, znaczy koszty funkcjonowania MOS-u w taki sposób, jak zostało to podane w budżecie. Chciałbym tylko powiedzieć, że MOS jest to instytucja funkcjonująca z wieloma zobowiązaniami, z wieloma pracownikami i radykalne zmiany będą powodowały różnego rodzaju wstrząsy. Dlatego proszę ewentualnie zastanowić się nad całym problemem, bo my nie chcielibyśmy wchodzić w kompetencje ustawowe Rady, bo to oczywiście Rada decyduje o kształcie budżetu na cały rok. Natomiast, żeby wszystkie podejmowane decyzje podlegały głębokiemu przemyśleniu. Jeśli są potrzebne przerwy, to oczywiście służymy.
Czy pani radna oczekuje odpowiedzi od pani skarbnik, czy jeśli chodzi o te dotacje, tak?
Wprowadzenia do projektu budżetu gminy na rok 2015 kwoty 90 tysięcy złotych, jak teraz się dowiadujemy z tych 103 tysięcy złotych, skoro 15 listopada nie było jeszcze uchwały Rady Powiatu, nie było także umowy pomiędzy gminą a powiatem w sprawie zlecenia i finansowania zadań powiatowych przez jednostkę gminną.
Pani skarbnik udzieli informacji.
Tak, odpowiem pani radnej. Międzyszkolny ośrodek MOS prowadzi zadanie z zakresu zadań powiatu. Jest to działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, która jest sprawowana nad młodzieżą ponadgimnazjalną. I w tym zakresie rokrocznie powiat gryfiński przekazuje na swoje zadanie część środków na realizację dla tej jednostki. Jest to corocznie w budżecie naszym ujmowane. Kwota 90 tysięcy złotych jest uzgadniana wcześniej i wcześniej są takie wnioski składane również w budżecie powiatu. Budżet powiatu również jest konstruowany w oparciu o prognozowane dochody, jak i o prognozowane wydatki, tak samo jak jest budżet gminy robiony. W związku z tym istniała formalna i prawna możliwość zaprognozowania po stronie dochodów kwoty uzgodnionej na minimalnym poziomie, bo to jest minimalny poziom, te 90 tysięcy. W trakcie roku budżetowego często zdarza się, że na wniosek MOS-u do Rady Powiatu środki te są nie zmniejszane, ale zwiększane. także zostały zaprognozowane w takiej wysokości i również w naszym budżecie i w budżecie znajdują się po stronie również wydatków te środki w budżecie powiatu. W związku z tym można było tutaj w prognozie i w projekcie budżetu ująć te środki finansowe. Ponadto jeszcze ze względów takich, że w poprzednich latach budżetowych, jak również w tym roku, wszystkie jednostki, koszty były w tych jednostkach pomniejszane w wysokości o 10% w momencie sporządzania projektu budżetu. I tutaj w jednostce MOS-u również były zmniejszone wydatki o 10%. Pan dyrektor składał tutaj stosowne dokumenty z tą poprawką do budżetu tego projektu. Także po stronie wydatków w kwocie 300 tysięcy znajduje się również 90 tysięcy dotacji z powiatu.
Proszę bardzo.
Pani skarbnik, czy pani wprowadziłaby do projektu budżetu jakąkolwiek kwotę z dofinansowania zewnętrznego, gdyby nie miała pani przed 15 listopada 2014 roku dokumentu na tę okoliczność? Czy sprawa dotacji to jest umowa wieloletnia z powiatem, czy co roku jest zawierana odrębna umowa?
Tak, my mamy porozumienie z powiatem na prowadzenie tego zadania jako umowę wieloletnią. I to jest porozumienie, które obowiązuje, że zobowiązanie rodzi po stronie gminy do prowadzenia, jak również po stronie powiatu do udzielania wsparcia finansowego.
Jeżeli to nie miałabym pytań.
Następny do głosu zgłosił się pan Rafał Guga. Proszę bardzo.
Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, tak przysłuchując się tej dyskusji właściwie na logikę zadałem sobie pytanie, czy w takim wypadku subwencję oświatową moglibyśmy wprowadzać do projektu budżetu, bo przecież ona jest też wcześniej prognozowana, później wiadomo jest jeszcze prostowana, ale w budżecie musi też być zapisana, to tak na marginesie. Ale chciałem powiedzieć kilka też rzeczy na temat MOS-u. Szanowni państwo, bo my tutaj dyskutujemy cały czas pieniądze, a trzeba też sobie jasno powiedzieć o rzeczach, misji, którą pełni MOS. No, niektórzy radni się tutaj uśmiechnęli. Natomiast tak, te pieniądze widać jak są wydawane, tak? Wystarczy się przejść sam, będąc młodym człowiekiem, powiem szczerze, że wcale tego nie lubiłem. Zmuszał mnie mój nauczyciel WF-u, pan Zbigniew Kozakiewicz, do tego, żebym biegał w przełajach. Natomiast prawda jest taka, że to widać. Szanowni państwo, dzieci, które uprawiają sport, potrzebują rywalizacji. Jeżeli tej rywalizacji nie będą miały, to nie będą uprawiał sportu. Bo istotą sportu jest właśnie współzawodnictwo. I tym zajmuje się właśnie MOS. I tu bym chciał właśnie tą rzecz też podkreślić, wzmocnić głos pana burmistrza i kilku radnych, którzy wcześniej tutaj twierdzili, że to jest bardzo potrzebna inicjatywa. A już bardzo ważnym elementem jest profilaktyka, którą niesie też ze sobą MOS. No chyba nie ma w Gryfinie osoby, która nie znałaby haseł, które są drukowane na koszulkach, tak? Nie palę, nie piję, biegam, zdrowo żyję. Szanowni państwo, no żebyśmy nie zrobili za chwilę czegoś takiego, że wylejemy dziecko z kąpielą, tak? Bo tylko widzimy w tej chwili tutaj pieniądze, a za chwilę się okaże, że faktycznie MOS przestanie funkcjonować w przyszłym roku bez tych środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Kawka.
Ja oczywiście zgadzam się z opinią wyrażoną wcześniej przez radnego Google, ale chciałbym powrócić do tematu budżetu. Pamiętam doskonale, jak obecny burmistrz, pan Sawaryn, tryskał pomysłami jeszcze nie tak dawno. Na każdą niemal okoliczność miał pomysł. Natomiast pomysłu zabrakło na nowy budżet 2015. Można by było powiedzieć, że 2 miesiące to za mało, ale jak się okazuje, poprzedni burmistrz właśnie tyle czasu potrzebował, żeby projekt budżetu stworzyć. Obecnie proponuje się jedynie poprawki, które nazywa się autopoprawkami. Jest to pojęcie mylące. Tak naprawdę burmistrz nie ma kompetencji do wnoszenia poprawek do projektu budżetu.
może jedynie wnioskować o to do Rady, która może przyjąć albo odrzucić te poprawki. Przedstawiony przez pana burmistrza wniosek, moim zdaniem, z tymi poprawkami nie zasługuje na poparcie Rady. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, że proponowana nadwyżka budżetowa jest identyczna jak ta przedstawiona przez poprzedniego burmistrza. Tak więc filozofia spłaty długów i pożyczek nie ulega zmianie. Przyjęta jest ta zaproponowana przez poprzedniego burmistrza i wnioskuję z tego, że jest dobra. Po drugie, zaproponowano rezygnację z 288 tysięcy złotych dotacji na bezpłatny internet na terenie Gryfina. Po trzecie, zaproponowano rezygnację z 1 300 000 złotych dotacji na budowę ścieżek rowerowych. A jak wszyscy dobrze pamiętamy, ten bezpłatny internet i ścieżki rowerowe to oczekiwania wielu mieszkańców. W przypadku przyjęcia tych poprawek będą musieli oni na nie poczekać, nie wiadomo jak długo. Nie poprę wniosku z poprawkami burmistrza również z tego powodu, że powodują one wymierne szkody dla mieszkańców Gryfina. I tak na przykład poprawka w dziale 600 transport i łączność powoduje, że 349 tysięcy złotych będzie mniej na poprawę dróg gminnych i bezpłatny internet. Poprawka w dziale 630 turystyka spowoduje, że mniej na ścieżki rowerowe będzie o 1 470 000 złotych. Poprawka w dziale 801 oświata i wychowanie skutkuje zmniejszeniem o 534 959 złotych funduszy dla szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne. W dziale 852 ochrona zdrowia poprawka skutkuje zmniejszeniem o 60 tysięcy złotych wspierania rodzin, zasiłków i pomocy społecznej. Poprawka w dziale 854 edukacja, opieka wychowawcza powoduje zmniejszenie o 437 985 zł funduszy na świetlice i stypendia dla uczniów. Tym bardziej jest to rażące, że zasady uzyskiwania stypendiów dla uczniów są ustalone i wiele dzieci pracuje na nie już przez pół roku szkolnego. Poprawka w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 105 tysięcy złotych mniej na ośrodki kultury i biblioteki. Poprawka w dziale 926 kultura fizyczna to 10 tysięcy mniej na kulturę fizyczną. Nie poprę tego wniosku z poprawkami również dlatego, że zakłada on zwiększenie kwoty rezerwy celowej o 200 tysięcy złotych oraz dodanie wydatków, które są niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych, a dokładnie artykułu 222, który mówi o tym, jak tworzy się rezerwę celową. Artykuł 222 ustęp 1 mówi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i w punkcie 1 wymienia na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. A zarówno w naszym przypadku są to utworzone nowe rezerwy celowe na imprezy kulturalne i na utrzymanie boisk. A zarówno w przypadku organizacji imprez kulturalnych 100 tysięcy złotych, jak i utrzymanie boisk, także 100 tysięcy, jest możliwe i bardzo proste określenie pozycji kwalifikacji budżetowej wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf. No więc gdyby doszło do przegłosowania zaproponowanych poprawek z naruszeniem tego przepisu prawa, niezbędne będzie powiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym fakcie. Ponieważ w takim przypadku budżet gminy Gryfino będzie miał wadę prawną, której można było wcześniej uniknąć. W związku z powyższym proponuję przyjęcie projektu budżetu w wersji z dnia 15 listopada 2014 roku, która została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I przypominam, że paragraf 13 projektu budżetu daje burmistrzowi niezbędne kompetencje do zmian budżetu w trakcie roku. Kompetencje takie posiada również Rada Gminy. Przed głosowaniem poprawek proszę jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, czy zmiany w paragrafie
801 oświata i wychowanie spowodują utratę miejsc pracy przez pracowników? I po drugie, czy te zmiany były konsultowane z organizacjami związkowymi funkcjonującymi w oświacie? Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałbym złożyć krótką informację i wyjaśnienia do zmian zaproponowanych przez burmistrza w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Radzie jeszcze przez burmistrza poprzedniej kadencji, pana Henryka Piłata. Kwestia pierwsza. Jeśli chodzi o spłatę zadłużenia, chciałbym podkreślić to bardzo mocno w swoim własnym imieniu, ale także w imieniu pana burmistrza Sawaryna. Jest to kontynuacja polityki opozycji z poprzednich lat. To głosami burmistrza Sawaryna, moimi głosami, radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, zdecydowaliśmy się na szybszą spłatę zadłużenia niż zaproponował nasz poprzednik. Dzisiaj politykę, którą wytyczyliśmy rok temu, kontynuujemy. Nie zgadzamy się na to, żeby spłacano zadłużenie wolniej. Mieliśmy taką siłę i odwagę zrobić to już rok temu. Robimy to także dzisiaj. Co do poszczególnych zmian, które zaproponowaliśmy. Zrobiliśmy to otwarcie, wymagało to dosyć dużego wysiłku organizacyjnego, wbrew słowom, które tu przed chwilą padły. Wymagały także analizy sytuacji gminy, możliwości, realnych możliwości naszych wydatków, nie tylko w perspektywie roku 2015, ale także lat kolejnych. Oddaliśmy nasze poprawki pod rozwagę Wysokiej Rady i jak pan radny słusznie zauważył, decyzja w zakresie ostatecznego kształtu budżetu należy do Rady Miejskiej. Burmistrz jest organem, który składa projekt, ewentualnie go modyfikuje. Chciałbym odnieść się do tych fundamentalnych zmian, które nastąpiły w kilku podstawowych segmentach. Zacznę od ścieżek rowerowych, które wywołują dosyć poważną dyskusję w społeczeństwie gryfińskim. Otóż, szanowni państwo, jednym z ważnych aspektów zarządczych i obowiązków burmistrza jest kształtowanie polityki finansowej w oparciu o fakty, a nie życzenia. I pan burmistrz wspólnie ze swoim zespołem, którego jestem częścią, przygotował realny budżet. Dochody zapisane na ścieżki rowerowe w naszym przekonaniu nie mogły zostać utrzymane ze względu na brak jakichkolwiek podstaw spodziewania się tych pieniędzy. Nie ma złożonego wniosku, nie ma promesy umowy, nie ma umowy, nie istnieje w ogóle taka rzeczywistość jak ponad 1 000 000 złotych na ścieżki rowerowe, które mogłyby w 2015 roku wpłynąć do gminy Gryfino. Nie ma także podstaw sądzić, że z tego źródła mogłyby być także wydatkowane. Tym niemniej zostawiliśmy na tym konkretnym wydatku kwotę, która umożliwi nam przygotowanie wniosku, złożenie go i aplikowanie o środki, które pomogłyby nam wykonać to ważne zadanie. I to jest kwestia, myślę, bardzo istotna. Chciałbym, żeby była taka powszechna świadomość, raz jeszcze to podkreślę, pieniędzy w budżecie pochodzących z zewnątrz najnormalniej w świecie nie byłoby. Jest to o tyle istotne, że jak państwo wiecie, ustawa o finansach publicznych zmieniła się, ona się zmienia stosunkowo często, ale zmieniła się w dwóch aspektach w sposób istotny i odnosi się do wskaźników zadłużenia gminy. My powinniśmy operować dzisiaj realiami po to, żeby też bezpiecznie prowadzić gminę w przyszłości. I tu mogę złożyć taką deklarację w imieniu całej kadry zarządczej, że będziemy kierowali się odpowiedzialnością i prawdą. Następna drażliwa kwestia, zdaję sobie sprawę z wydźwięku, że może to nie do wszystkich trafiać, albo może być inny pogląd na sprawę. Szanowni Państwo, właśnie z tego powodu, że rok temu wytyczyliśmy ścieżkę spłaty naszych zobowiązań, jeszcze będąc opozycją w Radzie Miejskiej w Gryfinie, nie zgadzając się na wolniejszą spłatę, musimy także ponieść odpowiedzialność ciężaru, który wzięliśmy niejako na siebie dzisiaj, ale także Państwo, i szukać takich rozwiązań, które są dla gminy najlepsze. Hotspoty, o których była tutaj mowa, miałyby kosztować 30 tysięcy za każdy z nich, dawać ograniczoną przepustowość. Przy dzisiejszej technologii jest to poniekąd także projekt archaiczny. Byłby zbyt kosztowny w stosunku do efektów, które byśmy osiągnęli. Wolimy te pieniądze wspólnie z Państwem, jeśli Państwo zadecydujecie o tym, przeznaczyć na fundamentalne potrzeby, które od 12 lat, jak wynika także z dzisiaj złożonych interpelacji, są skrajnie zaniedbane. Dziurawe drogi, nieistniejące chodniki, fatalne przejścia przez centra miast. I te akcenty każdy życzliwie spoglądający na nasze zmiany i obiektywnie je oceniający musi znaleźć. Jeśli chodzi o sferę społeczną, rzeczywiście jest kilka istotnych zmian, ale wydział i jednostki organizacyjne, które są za tą sferę życia odpowiedzialne, dokonały z polecenia burmistrza wnikliwej oceny wydatków w roku 2014 i my dostosowaliśmy budżet roku 2015 do wydatków poniesionych w roku 2014. Natomiast to, na co zwrócił uwagę pan radny Jacek Kawka w zakresie rezerw, proszę także zwrócić uwagę na to, że przy współudziale z Państwem procesy, które rozpoczęliśmy, a mamy ambicje rozpocząć także kolejne procesy, mogą być wspierane strumieniem pieniądza, który znajduje się w rezerwie ogólnej i na pewno będziemy z Państwem taką konsultację prowadzili i liczyli na Państwa życzliwość i radę. Wreszcie chciałem zwrócić uwagę na kwestie, które były poruszone, a odnoszą się do dwóch odrębnych celów, które stawiamy w gminie Gryfino od roku 2015. Więcej na kulturę, bo de facto pieniędzy na kulturę będzie więcej. Więcej na wydarzenia sportowe, kulturalne i oświatowe. Tu także trzeba być życzliwym, żeby to znaleźć, ale pokrótce to scharakteryzuję. 100 tysięcy złotych, które będą na funduszu wydarzeniowym, nie odnosi się do tych imprez, które są organizowane dotąd, ale tych i wszystkich innych, które się pojawią. Mają także aktywizować społeczeństwo, zarówno w Gryfinie, jak i na wsiach. Utrzymanie obiektów sportowych związane jest z rozpoczęciem reformy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i docelowego kształtu dziś nie osiągnięto. Stąd brak zapisów na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Podobnie rzecz ma się z inicjatywami lokalnymi, które być może będą, wierzę w to głęboko, realizowane z wielkim pietyzmem i umiejętnościami naszych obywateli. I to jest ta zasadnicza zmiana też w pojmowaniu samorządu, którą chcemy rekomendować Wysokiej Radzie, począwszy od roku 2015. Jeśli chodzi o pytanie, które postawił pan radny Kawka, bardzo ważne pytanie dotyczące zwolnień pracowników, wbrew temu, co mówiono o panu burmistrzu, co mówiono także o mnie, że będziemy zwalniali in gremio pracowników, a zwłaszcza naszych przeciwników politycznych, my takich nie mamy, niektórzy nas tak postrzegają, mamy co najwyżej konkurentów, nie zwalniamy nigdzie ludzi, szanowni państwo. Nie zwalniamy nigdzie ludzi. Nikt nie dostał wypowiedzenia z pracy polegającego czy wynikającego z oszczędności, które są czynione. No, trzeba po prostu nazywać sprawy po imieniu. I nikt takich wypowiedzeń, o ile na to, że tak powiem, z kodeksu pracy nie zasłuży, nie powinien się spodziewać. To, że zdarzają się wypowiedzenia zmieniające umowy pracy, to jest związane też z powierzeniem innych zadań, pracownikom, którzy są w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Ale pan radny zapytał precyzyjnie o jedną sferę życia, czyli o nauczycieli. Budżety gmin zgodnie z obowiązującym prawem nie wymagają konsultacji ze związkami zawodowymi. Organem, który przyjmuje uchwałę budżetową, jest Rada Miejska w Gryfinie, której pan radny jest częścią. I zdaję sobie sprawę z tego, że pan radny o tym ma wiedzę. Konsultujemy plan finansowy na rok 2015 z państwem i jesteśmy do dyspozycji. W zakresie szerokiej dyskusji byliśmy także na komisjach. Natomiast jeśli chodzi o samych pracowników oświaty, od 1 marca wejdzie w życie podwyżka dla najniżej uposażonych w gminie Gryfino pracowników, którzy zarabiają naprawdę bardzo niskie pieniądze. I to jest osobista decyzja, rekomendacja Wysokiej Radzie, także przez burmistrza Sawaryna. Chcemy tym budżetem wesprzeć najsłabiej zarabiających, którzy mają trudności z utrzymaniem się codziennym, bieżącym i zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Ma więc ten budżet swoje akcenty. Ma akcenty, które są skierowane do ludzi najsłabszych, ma aspekty, które są skierowane do, powiedzmy, tworzącej się w Polsce klasy średniej, do ludzi kreatywnych, ale także pokazuje, że odpowiedzialność za finanse publiczne to będzie fundament i podstawa tego budżetu i wszystkich kolejnych. Ponieważ były pytania także dotyczące opieki społecznej, zastaliśmy taką sytuację, co także wymagało dosyć długiej analizy i pracy służb, które są związane z gminą. Otóż jest pewne niepokojące zjawisko, które zauważyła także część Rady. Ono jest niepokojące pozornie. Otóż, Szanowni Państwo, my nie wszystkie dotacje, które otrzymujemy z budżetu państwa, wykorzystujemy i poniekąd je także jesteśmy zmuszeni zwracać. W tym zakresie czeka nas duża praca, bo być może są tutaj jeszcze rezerwy. Ja osobiście sądzę, że takie rezerwy istnieją. Tym niemniej cele opieki społecznej na rok 2015 w żaden sposób nie są zagrożone. Na koniec chciałem także powiedzieć, że po fatalnej dla sportu w minionych latach sytuacji, kiedy wpływy stowarzyszeń z dotacji gminnej spadły radykalnie, bo blisko o połowę, wykonujemy wobec tych, w moim przekonaniu, bardzo dobrze funkcjonujących podmiotów krok do przodu, tak żeby ciężką pracę szeregu klubów na terenie gminy wesprzeć, ponieważ dotychczasowa polityka niemal doprowadziła do niewypłacalności tych klubów. I tam, w tych klubach, pracuje się często, Szanowni Państwo, za darmo, bez pensji. Natomiast jest dużo wolontariatu, dużo także środków prywatnych, które są tam wkładane. Liczę na to, że Wysoka Rada życzliwie tą propozycję także przyjmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Kuga zgłasza wniosek formalny. Proszę bardzo.
Jeżeli można, to jeżeli tak naprawdę skończyliśmy dyskusję na temat MOS-u, to proponowałbym, żebyśmy usystematyzowali to wszystko i przegłosowali po prostu wniosek Komisji Budżetu. Każdy już sobie wiedzę wyrobił i będziemy już mieli o jedną sprawę mniej. I będziemy mogli dalej dyskutować. Taki składam wniosek. O przegłosowanie teraz tego wniosku.
Proszę bardzo, jeszcze powtórzyć. Przepraszam bardzo.
Składam wniosek o przegłosowanie teraz wniosku Komisji Budżetu. Wiemy już, dyskusja została przeprowadzona, każdy ma przekonanie. Przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu z załącznika numer 1. Każdy, dyskutowaliśmy już na ten temat. Ja na przykład będę głosował przeciwko temu wnioskowi.
Dalej idący. Nie ma głosu. Zaczynamy ostatecznie. No to zaproponowałem zamknięcie.
Przywitam najpierw przybyłych gości. Mam informację, że przybył do nas pan poseł Michał Jach, poseł z Prawa i Sprawiedliwości, aby spotkać się z Radą Miejską w Gryfinie, z Radą Powiatu w Gryfinie oraz starostą i burmistrzem w sprawach działań na rzecz Dolnej Odry. Pragnę również przywitać przewodniczącego Rady Powiatu pana Romana Michalskiego i pana wicestarostę Jerzego Millera. Witam serdecznie. Jako pierwszy został zgłoszony wniosek Komisji Budżetu i w związku z tym uważam, że ten wniosek jako pierwszy powinien być przegłosowany, tak? Bardzo proszę jeszcze raz pana radnego Marcina Parę o przedstawienie treści wniosku.
Pani Przewodnicząca, wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej brzmi w sposób następujący. Komisja, którą wymieniłem, wnioskuje o przeniesienie kwoty 100 tysięcy złotych z działu 926 rozdziału 92605, czyli dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego do działu 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne. Jeszcze jeśli jestem przy głosie, to chciałbym powiedzieć, że dyskusja się wcale nie zakończyła, tak? Tam widzę, że radni są zgłoszeni. Okej, zwracam honor. Więc myślę, że ta dyskusja będzie jeszcze trwała i jest tutaj jeszcze kilka argumentów do przedstawienia. Ja między innymi też chciałbym je przedstawić jako osoba, która zgłaszała ten wniosek, ale o tym myślę powiem po zgłoszę się do głosu w odpowiednim czasie.
Czy do tego wniosku jeszcze ktoś chce zabrać głos, czy mamy go przed głosowaniem, tak? Dobrze, do głosu zgłasza się pan radny Zenon Trzepacz.
Szanowni Państwo, taka uwaga ogólna na początek, żebyśmy nie powtarzali złych praktyk, jakie były w poprzedniej kadencji, gdzie kilka osób prowadziła ze sobą dyskusję na zasadę ad vocem. Jest lista zgłoszonych i pan radny Rafał Guga też jak chciał zabrać głos, to powinien poczekać w swojej kolejce. Każdy ma wniosek formalny, ale to w odpowiednim momencie można zgłosić, tak? Natomiast ja chciałbym powiedzieć dwa słowa. Szanowni Państwo, ten budżet jest przygotowany na dzisiejszą sytuację profesjonalnie. Zrobiono to, co można w tej chwili zrobić. Ja jestem pełen słów podziwu dla panów burmistrzów, że tak i dla urzędników, którzy przy tym pracowali, że w tak krótkim czasie wykonali tak dużo pracy. Ja chciałem tylko państwu dołączyć się teraz do dyskusji na temat tego wniosku o MOSie. Tak sobie przeczytałem tutaj informacje, więc żebyście państwo mieli wiedzę. Wynagrodzenia i pochodne w budżecie MOS-u, budżet to jest ogólna kwota 327 tysięcy, wynagrodzenia z pochodnymi to jest 246 tysięcy złotych. Do tego trzeba dodać 33 tysiące złotych kontrakty, bo taki jest zapis, 33 tysiące na kontrakty, czyli na wydatki takie ogólne można sobie powiedzieć, ile pozostaje. Podobna sytuacja, proszę Państwa, jest również w kulturze. My musimy te proporcje odwrócić, bo jeżeli 80% wydatkowanych środków jest konsumowanych, a nie są wydatkowane na cele, powiedzmy, takie dotykalne, widoczne, to ja nigdy nie będę zwolennikiem takich rozwiązań, bo wszyscy oszczędzamy i każdy musi do tego podejść z pokorą. Uważam, że ten budżet jest bardzo dobry i ja będę głosował za przyjęciem tej poprawki zgłoszonej przez komisję i również za przyjęciem budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Kozakiewicz.
Szanowna Rado, no dobrze pan Zenek mówi o tych kwestiach płacowych, no ale nie unikniemy, te imprezy są. To co za darmo wszystko to robione jest, środki pozyskiwane są zewnętrzne. Czyli jeżeli są płacone te środki pracownikom, to tak się starają, żeby tych setka imprez odbywała się. Przecież wszyscy wiedzą o tym. Wszyscy widzą to. Ja nie rozumiem takiej filozofii. A po drugie, komisja planowania no, chciała dać 200 tysięcy na most, bo myślała, że ma 300, ale te 100 tysięcy to są w gestii powiatu. czyli zostawia tyle, co chciała dać. Czyli ja nie widzę tutaj zmian, żeby jakieś robić w tej kwestii. Chciała dać 200, dała 200 w tym momencie. Pomyśleli, że 400 most tysięcy bierze. Także to kwestia formalna, skoro nie byliśmy świadomi tego wszystkiego, bo były jakieś tam nieporozumienia, tak uważam, żeby ewentualnie Komisja Budżetowa wycofała swój projekt.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Jacek Warda.
Panie i panowie radni, podtrzymuję ten swój wniosek odnośnie 20% i z tego względu, jak już mamy w tej chwili jasność 20 tysięcy złotych, mamy jasność co do dotacji, którą daje gmina, czyli 210 tysięcy złotych, a projekt komisji, wniosek Komisji Budżetu jest zabranie 50%, jest to uważam no stanowczo za dużo. To nie możemy takiego wniosku moim zdaniem przegłosować. Takie jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin Para.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja rozwieję kilka mitów, które tutaj się pojawiły. Po pierwsze, Komisja Budżetu debatowała od grudnia. To raz. Dwa. Nie jest prawdą, że Pan dyrektor MOS-u nie był na tej komisji. Ja na tej komisji prosiłem o wyjaśnienia. Prosiliśmy jako cała komisja o wyjaśnienia. Stwierdziłem na tej komisji, zresztą jest to w protokole, że struktura wydatków w MOS-ie jest nie do zaakceptowania. I stwierdziłem też na tej komisji, że będę składał wniosek dotyczący obcięcia dofinansowania dotacji do międzyszkolnego ośrodka, przepraszam, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. No teraz to już tak naprawdę, jak to się nazywa, to ciężko odgadnąć. Powiem w ten sposób. Ja jestem osobą, która w sporcie funkcjonuje od kiedy sięgam pamięcią i ciężko akurat mi wśród radnych zarzucić, że ja bym chciał zabrać jakieś pieniądze na sport, a zwłaszcza na dzieci. Tak? No to są jakieś argumenty, na które jako komisja byliśmy przygotowani. Tak jak powiedziałem, w protokole Komisji Budżetu są wyraźne wskazania komisji, skąd te pieniądze mają zostać zdjęte. To nie jest tak, że my chcemy zabrać dzieciom te pieniądze. To jest raz. Dwa. Rok kalendarzowy, czy też rok, powiedzmy, sezon sportowy zaczął się, więc myślę, że dyrektor MOS-u i pani główna księgowa sobie poradzą z rozplanowaniem tych wydatków tak, aby do pewnego momentu, a przynajmniej na początek roku kalendarzowego tych pieniędzy starczyło. W rozmowie z panem burmistrzem ustaliliśmy, że jeżeli okaże się, że tych pieniędzy będzie brakowało, to wówczas ja, to deklarowałem jako ja, jestem gotowy tutaj przyjść, bo takie są moje obowiązki, nawet na sesję nadzwyczajną i przekazanie określonych środków na MOS, ale pod jednym warunkiem. Nie może być tak, że tutaj padał argument, że tam zdjęto 10% MOS-owi. No tak, no ale wszystkim instytucjom zdjęto te pieniądze przed 15 listopada, a po 15 listopada zdjęto jeszcze określone kwoty. Powiem teraz rzecz, która tu będę apelował do pana burmistrza o rozmowę z panem dyrektorem MOS-u. W mojej ocenie jakby działalność pana dyrektora skoncentrowała się nie na tym, na czym powinna, tak? Bo pan dyrektor, widząc, że komisja, czy też większość tej komisji nie akceptuje takiej struktury wydatków, skoncentrował się na lobbowaniu swoich pomysłów wśród radnych, często albo ich, też ich rodzin, to dotyczy akurat mojego przypadku, w ich czasie prywatnym albo w czasie zawodowym, a nie na rozmowach z komisją, jak jakieś zmiany przeprowadzić. Okazało się, że w grudniu, czy też na początku stycznia nie ma takiej woli. Znaczy, no nie padło takie pytanie wprost do pana dyrektora, czy widzi jakąś reformę MOS-u. Natomiast od wczoraj aktywność pana dyrektora jest bardzo duża i tą zmianę widzi dzisiaj, tak, reformy MOS-u. Więc ja przeczytam kilka wydatków, które są w rozdziale 92605, czyli w MOS-ie. Pierwsza pozycja wynagrodzenia 160 tysięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 350, składki na ubezpieczenie społeczne 34 500, bezosobowy fundusz płac 36 tysięcy. Co daje z górką tam 200 tysięcy, ponad, grubo ponad 200 tysięcy. Więc my oczywiście jesteśmy za tym, żeby sport dzieci i młodzieży funkcjonował, ale nie w takiej formie, że czterech pracowników konsumuje 2/3 budżetu, tak? Tak naprawdę to my w chwili obecnej jesteśmy w stanie ustalić po wyjaśnieniach pana dyrektora, jaki ten budżet MOS-u jest i jakie są to pieniądze na wynagrodzenie. Pytałem też o to, uzyskałem odpowiedź od radnego Wardy, nie od samego dyrektora. Dla mnie jest to dziwna historia, żeby dyrektor zarabiał mniej niż jego podwładny. To już jest w ogóle jakieś nieporozumienie totalne. Natomiast, tak jak powiedziałem, byliśmy na to przygotowani i w protokołach Komisji Budżetu nasze stanowisko jest jasne. My nie chcemy zabierać żadnych pieniędzy dzieciom, bo poza tym, ponadto ciężko te pieniądze na te dzieci tutaj znaleźć, tak? My po prostu nie akceptujemy takiego stanu rzeczy, jaki funkcjonuje na dzień dzisiejszy i który funkcjonuje od bardzo wielu lat. Nie może być tak, że jednostka gminna, w której jest 4 pracowników, przejada, czy też może konsumuje, w ten sposób to ujmę, 2/3 budżetu, a pozostałe pieniądze są wydawane na realizację zadań. Tak jak powiedziałem, jeżeli będzie w trakcie roku, bo wiemy już na dzisiaj, tak? Wcześniej tego jako komisja nie wiedzieliśmy, bo pan dyrektor takiej potrzeby nie widział najprawdopodobniej reformy MOS-u, to deklarujemy, że oczywiście, jeżeli będzie rozsądna reforma MOS-u, tak? Nie upieram się, bo ja nie chcę się w to zagłębiać. Mam wielką wiarę w pana dyrektora, że on potrafi tej reformy dokonać. Tak? Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, mamy rezerwę ogólną w budżecie i jako Rada możemy pieniądze w tym kierunku skierować. Natomiast powtarzam po raz kolejny. Celem komisji nie jest zabranie pieniędzy dzieciom, jak to się próbuje przedstawiać, tylko restrukturyzacja tej jednostki i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Następny do głosu zgłasza się pan radny Zenon Zdzisław Kmieciak, wiceprzewodniczący.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Odnośnie projektu budżetu na 2015 rok uważam, chyba już mogę, nie? Odnośnie projektu budżetu na 2015 rok uważam, że projekt przygotowany jest optymalnie poprawny. Zawiera widoczne gołym okiem oszczędności. Zarządzanie publicznymi finansami musi zawierać aspekt naszego dużego zadłużenia i nie możemy szastać pieniędzmi i udawać, że nic się nie grozi gminie Gryfinów. Oczywiście popieram uchwałę budżetową, bo jest mądrze i rozsądnie i rozważnie przygotowana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Jacek-Warta.
Proszę Państwa, chciałbym tutaj zaoponować w stosunku do pana radnego Pary, który mówi, że w MOS-ie bardzo duże pieniądze są przeznaczone na wynagrodzenia. We wszystkich jednostkach budżetowych sytuacja jest podobna i weźmy sobie taką bibliotekę, gdzie dotacja jest 1 546 000, czego na wynagrodzenie jest 1 212 000. W związku z tym jest to 78%. Wszędzie, czy weźmiemy szkołę, czy weźmiemy inne jednostki, które nie wytwarzają dochodu narodowego, dochodu, taka sytuacja będzie. I to jest żaden argument, panie radny.
Dziękuję. Pan Zbigniew Kozakiewicz.
No Marcinie, no kolego, ale naprawdę nie mów o przejadaniu pieniędzy, bo ja znam działalność tej placówki. Chłopaki od rana do nocy pracują, a rano już na zawodach kolejnych są. No to weźmy troszeczkę rozsądku i takich rzeczy nie opowiadajmy. Jak tu pan Warda powiedział, no wiadomo, że płace osobowe, no będą to koszty, bo są pochodne. Nie patrzmy gołym okiem na pieniądze. Bo wypłaty są pochodne, są środki osobowe, ale praca się liczy. A tą pracę już nikt nie widzi. Tych imprez, co się odbywają w Gryfinie? Tego już nikt nie widzi, tak? Tylko patrzymy do kieszeni jeden drugiemu. No wstyd.
Dziękuję. Pan Marcin Bara.
Powiem krótko. Panowie, no to, że ktoś myśli inaczej niż wy, to nie znaczy, że nie myśli wcale. nikt nie kwestionuje tego, że MOS robi imprezy, no to padła jakaś sugestia, że MOS zrobił 100 imprez. No, w dokumentach przedstawionych przez pana dyrektora, zorganizowanych przez MOS, jeżeli chodzi o wydatkowane pieniądze z Wingryfin, jest imprez 19, nie? Więc jeżeli chodzi o powiat, nie zagłębiam się w to, nie jestem radnym powiatowym, chociaż tak naprawdę tam też są wydatkowane moje pieniądze jako mieszkańca. I panowie, no ja, tak jak powiedziałem, to, że ktoś myśli inaczej, to nie znaczy, że nie myśli wcale. I tyle, dziękuję.
Proszę bardzo, panie Tomaszu.
Bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tutaj rozmawiamy o MOS-ie, rozmawiamy w ogóle o sporcie. Ja tylko przypomnę, co prawda nie wszyscy byli radnymi, ale w przeciągu ostatniej kadencji, może nawet dwóch kadencji, pieniądze na sport gryfiński, maksymalna kwota, jaką dysponowaliśmy, to była kwota 1 400 000 zł. Z tego na chwilę obecną zrobiła się połowa, nawet mniej, bo na stowarzyszenia sportowe, tak, w projekcie budżetu pan burmistrz przedstawił kwotę 650 000 zł. I powiem tak, jak państwo rozmawiacie być może z przedstawicielami stowarzyszeń sportowych, to te stowarzyszenia przeszły racjonalną reorganizację, tak? Te kwoty co roku były na stowarzyszenia zmniejszane i to znacznie. Stowarzyszenia sobie przetrwały. Ja rozumiem, że wniosek Komisji Budżetowej jest wniosek o to, żeby też taka reorganizacja nastąpiła w Młodzieżowym Ośrodku Sportu. Z tego rzeczywiście, co pan tutaj deklarował, pan burmistrz Sawaryn. Pan burmistrz Sawaryn nie zostawi Młodzieżowego Ośrodka Sportu samego sobie, tak? Jeżeli będzie taka potrzeba, to zarówno pan burmistrz przedstawi odpowiednie wnioski i my jako Rada Miejska będziemy mogli ten stan rzeczy zmienić. Z tego względu, że tutaj dużo rozmawiamy i mnóstwo osób się zgłasza do głosu, panie przewodniczący, proponuję, aby w tym momencie poddać ten głosowanie i wtedy będziemy mieli wiedzę, jak dalej w punkcie procedować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos w sprawie wniosku zgłoszonego przez Komisję Budżetu? Pan radny Ireneusz Sochaj.
Ja tak chciałbym odnieść się do tego, co powiedział przed chwilą pan wiceprzewodniczący Namieciński. Mówi, żeby zrobić racjonalną reorganizację MOS-u. To, co zrobimy za chwilę albo nie zrobimy, to na pewno racjonalna reorganizacja nie jest. Robienie czegoś takiego za 5-12 na pewno nie będzie taką reorganizacją. My na Komisji Planowania rozmawialiśmy również o MOS-ie. Mówiliśmy, w tym roku jest przyznana taka kwota, te 200 tysięcy. Okej, trzymajmy się tego. Mamy czas, będziemy rozmawiać o zmianach w MOS-ie na rok następny. Nie wiem, skąd ten pomysł za 5-12, tak jak już mówiłem, żeby nagle takie radykalne kroki podejmować. 50% z 200 tysięcy obcinamy 100 tysięcy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Marcin Para.
Tak jak wcześniej powiedziałem, komisja nie podjęła decyzji, znaczy samą decyzję formalnie rzeczywiście za 5-12, natomiast ona była wynikiem rozmów z panem dyrektorem. Pan dyrektor na etapie działania i pracy komisji nie widział, przynajmniej nie przedstawił takiego wniosku o tym, że jest jego zdaniem potrzebna jakaś restrukturyzacja MOS-u, natomiast zdaniem komisji ona jest niezbędna na dzień dzisiejszy. I mówienie o tym, że my robimy jakąś rewolucję, jest nieprawdą. Jest to sytuacja, która ma doprowadzić do normalności w tej dziedzinie, a ona normalna na dzień dzisiejszy nie jest. Poza tym, tak jak powiedziałem, na spotkaniu klubu radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej z panem burmistrzem padło zapewnienie większości klubu, myślę, że całego klubu, po rozmowie z panem burmistrzem. Jeżeli okaże się, bo zdajemy sobie z tego też sprawę, że jesteśmy w trakcie roku i pewne rzeczy muszą zostać zrobione, będzie potrzeba przeniesienia środków do MOS-u, będzie w określonym terminie przedstawiona formuła restrukturyzacji MOS-u, wówczas będziemy tę decyzję podejmować. To nie jest tak, jak się to próbuje przedstawić, że nagle MOS zostaje bez pieniędzy, tak? Że MOS tych pieniędzy nie ma, że od jutra będzie miał puste konto. No proszę państwa, no, bądźmy poważni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Zbigniew Kozakiewicz.
ostatni raz zajmuję głos, no bo akurat ten temat poruszony, bo tak pan Ksocha powiedział, za 5:12 i dlatego ten temat jest tak drażniony. Ja byłem na komisji planowania, jak był pan dyrektor podleśny i wiem, jak spotkanie wyglądało. Bardzo fajnie. Przepraszam, komisja budżetu i nie było nic mówione o środkach, o skali cięć. Była tylko sprawozdanie pana dyrektora o działalności MOS-u. Wszelkie sprawy wyczerpująco przekazał, a jest różnica ewentualnie jak ciąć 10 tysięcy a 100 tysięcy. Czyli nie było kwestii kwoty, jakiej będą cięcia. I reorganizacja, że będzie, też pan dyrektor powiedział, że trzeba przeprowadzić pewne zmiany, bo wiadomo, wszędzie coś można ulepszyć, usprawnić, ale nie takie cięcia maksymalne, jak to się z 200 tysięcy na 100 tysięcy. To nie było takiego tematu. Dziękuję.
Dziękuję. Apeluję o zakończenie już dyskusji nad wnioskiem. Pan Marcin Para, tak?
Ja deklaruję pani przewodniczącej, że ostatni raz. Zwrócę się do radnego Kozakiewicza. Zbyszku, no to, że pan dyrektor przedstawił wyjaśnienia, to nie możesz wysnuwać wniosku, że one komisje zadowoliły, to jest jedno. A ty, co czy 100 tysięcy to jest obcięcie, przepraszam, komisji, tak? Czy 100 tysięcy to jest kwota duża czy mała, to jest pojęcie względne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez wypracowanego i zgłoszonego przez Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, a następnie odczytanego przez pana Marcina Pary na dzisiejszej sesji. Wniosek o przeniesienie kwoty 100 tysięcy z działu 926 rozdział 92605 do działu 600 rozdział 616. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw było 7, wstrzymało się 3 osoby. Informuję, że wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Ogłaszam
Pani
10 minut.
Czy można tak? Tylko, Wysoka Rado, co prawda my proponowaliśmy inne rozwiązania w kwestii MOS-u. Mamy dzisiaj określony stan. Już od czasów Monteskiusza jest podział władzy taki, że Rada uchwala budżet do wykonania burmistrzowi. Niezwłocznie zwrócę się do pana dyrektora MOS-u o spotkanie w poniedziałek lub we wtorek i przystąpimy do omawiania sytuacji w taki sposób, żeby nie pogorszyć możliwości uprawiania sportu przez dzieci, młodzież, ludzi starszych na terenie gminy Gryfino i żeby ten problem przedstawić Radzie jak najszybciej do ponownego omówienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze o głos przed przerwą poprosił Marcin Para. Po radnym Marcinie Para ogłaszam 10 minut przerwy.
Dziękuję panie burmistrzu za dotrzymanie swojej deklaracji. My jako radni Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej też deklarujemy, że po wypracowaniu określonych wniosków, jeżeli będą potrzebne środki na MOS, oczywiście jeżeli ta reforma będzie satysfakcjonowała nas jako radnych, będziemy tą inicjatywę wspierali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowna Rado, proszę o zajęcie miejsc. Kontynuujemy dyskusję nad budżetem, projektem budżetu na 2015 rok. Pierwszy do głosu zgłosił się radny, pan radny Rafał Kuga. Proszę bardzo.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Ja chciałbym zabrać głos w sprawie, która znalazła się w tak zwanych autopoprawkach. Mówię tak zwanych, ponieważ tutaj wcześniej były zabierane głosy, które podważały taką formę, więc ja powiem szczerze, takiej formy użyję. Szanowni Państwo, chciałem się wypowiedzieć w sprawie ulicy Flisaczej, ulicy Pomorskiej. Wszyscy pamiętamy pod koniec zeszłej kadencji, jak gorąco był to dyskutowany temat. Pamiętamy też doniesienia medialne. No, na dzień dzisiejszy zostały te zadania bardzo mocno okrojone. Nie ukrywam, że tam właściwie została tylko gminna, na ulicy Flisaczej, tylko gminna część do zrobienia. Rozmawiałem z panem prezesem spółdzielni mieszkaniowej, Regalica, który robił swój fragment i nie ukrywam, że też ma wątpliwości, czy za kwotę, która została, będzie można to zadanie zrealizować. Jakby moje wątpliwości zostały podtrzymane przez pana burmistrza Millera na komisji, kiedy zadałem wprost pytanie, czy za tą kwotę uda się zrealizować, udzielił mi odpowiedzi wymijającej, nie wprost, odniosłem wrażenie, że faktycznie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że za te pieniądze nie jesteśmy w stanie tych zadań zrobić. Więc po co te zadania, skoro nie jesteśmy ich w stanie zrobić? Ostatnio ukazało się kilka wywiadów prasowych, doniesień, w którym panowie podkreślacie, że to jest wasz priorytet. Mam tutaj chociażby takie stwierdzenie, panie burmistrzu, na Facebooku, w pana czacie ukazała się taka odpowiedź. Szanowny panie, jak zapewne pan wie, wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, w której wielu mieszkańców gminy ma olbrzymie trudności, aby dojechać do domu, zwłaszcza teraz w okresie zimowym. W pierwszej kolejności to na tych ulicach skupimy naszą uwagę. No to mam taką informację, że na tych dwóch ulicach nie da się dojechać tak naprawdę do domu. Pamiętam w ostatnim wywiadzie, który pan gdzieś udzielił, mówił pan wprost o ulicy Flisaczej Pomorskiej, że to są zadania priorytetowe. Pamiętam wywiady pana Tomasza Millera jeszcze jako dziennikarza, jako redaktora naczelnego, który określał właśnie te jako priorytety drogowe w gminie, te dwie inwestycje. Zresztą na tym samym czacie pan Tomasz Miller udziela takiej odpowiedzi. Tak jak w innych przypadkach, w pierwszej kolejności zrobimy drogi, które są już w projekcie budżetu. W nawiasie Pomorska Flisacza trwa projektowanie Opolskiej. No i niestety, ale na dzień dzisiejszy, po wielu rozmowach, po wielu konsultacjach, okazuje się, że za te 600 tysięcy to tej drogi w Flisaczej się nie da zrobić, a i te 300 tysięcy, jeżeli chodzi o ulicę Pomorską, też no też wzbudza wiele wątpliwości. No ja powiem szczerze, dzisiaj usłyszałem, że można projektować budżet w taki sposób, że jest jakaś kwota, ale jak zabraknie, to dorzucimy. Z czym ja nie do końca, powiem szczerze, się zgadzam, bo uważam, że jeżeli ogłasza się zadanie i trafi się najtańszy wykonawca, zostają pieniądze, wtedy można te pieniądze zagospodarować. Natomiast takie przerzucanie później w roku pieniędzy czasami bywa trudne, wręcz niemożliwe. Jeżeli jest wola faktycznie zrobienia tych dwóch zadań, a z tych doniesień prasowych wynika, że jest, to uważam, że powinniśmy zaniechać tutaj tych oszczędności. Co zostanie, to automatycznie przeznaczyć na inne zadania, tak? Zakładam, że przy dobrym sprawowaniu się można te drogi w tym roku, te inwestycje przeprowadzić. Stąd składam wniosek o to, żeby w tym dokumencie, który dostaliśmy, oznaczonym jako autopoprawki, wykreślić zapis w punkcie trzecim, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5 526 416 zł, 3.1, dział 600, transport i łączność 1 360 000 zł, rozdział 616, drogi publiczne gminne 900 000 zł, 600 tysięcy złotych ulica Flisacza i 300 tysięcy złotych ulica Pomorska, wydatki majątkowe UMIG-u, żeby wykreślić to zmniejszenie i zostawić tak, jak było zapisane w projekcie budżetu przedstawionym nam w październiku. Taki wniosek składam. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan burmistrz Tomasz Miller.
Jeżeli chodzi o ulicę Pomorską, mamy taką sytuację, iż mamy pierwszy przetarg za nami. Tam padła kwota 1 200 000. Natomiast trwa znaczące przeprojektowanie tej ulicy. Zakładamy kwotę 1 100 000. Uważamy, że jeżeli te rzeczy, które usuwamy w tej chwili z projektu, zostaną tak, jak planujemy, usunięte, to ta kwota 1 100 000, czyli oszczędność 100 000, jest bardzo realna. Natomiast w zakresie ulicy Flisaczej także trwa tutaj projektowanie. Proszę się nie przesądzać, że ona będzie wyglądała w ten sposób, w jaki sposób jest dzisiaj zaprojektowana. Myślimy tutaj, też współpracujemy z panem prezesem, jak to dokładnie tam poprowadzić. No trudno w tej chwili przewidzieć wynik przetargu, ale zakładamy, że ta kwota wystarczy.
Dziękuję. Panie radny, czy takie wyjaśnienie burmistrza... Dziękuję. Pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, mamy przedstawiony projekt budżetu z autopoprawkami. Jest pan burmistrzem od 2 miesięcy. Po tych autopoprawkach widać, że został tutaj włożony, powiem, multum pracy. Tak, multum pracy. Odziedziczył pan projekt budżetu po poprzednich władzach. Należało się skupić przede wszystkim nad urealnieniem tego budżetu na rok 2015. Drodzy państwo, co niektórzy tutaj w tych ławach zasiadają, czy w Radzie zasiadają od jednej kadencji, dwóch, trzech kadencji. I pamiętacie, jak to było z poprzednimi budżetami, gdzie przypisywaliśmy sobie na przykład po stronie dochodów osiągania nierealnych podatków. Dziwię się, że co niektórzy radni, no nie wiem, nagle zaczynają oceniać to, co ma nastąpić. O ile pamiętacie, drodzy państwo, Rada Miejska w Gryfinie przyjęła projekt uchwały, który mówi o tym, że w budżecie gminy Gryfino przeznacza się do 4% kwoty z dochodów, między innymi na drogi, które są w tej gminie tragiczne. Tak? To są zaniedbania, które nie są od wczoraj, od przedwczoraj, tylko to są zaniedbania, które są od 2-3 kadencji. Zamiast budować drogi i chodniki, skupiliśmy się na budowie nabrzeża, skupiliśmy się na budowie na przykład strefy, gdzie z tego, co słychać, mamy problemy, bo jest cały czas okradana, tak? Mamy problemy z sprawami ubezpieczeniowymi. W chwili obecnej, jak zauważyliście, drodzy państwo, w tym budżecie jest wpisana na drogi, tak? Na drogi, na infrastrukturę kwota 3 milionów złotych. My i tak, panie burmistrzu, będziemy musieli w toku czasu, w ciągu tego budżetowego, dokonać zmiany. Będziemy musieli poszukać kwoty około 1 miliona złotych. Także ja bym z góry nie przesądzał, co, gdzie i ile będzie kosztowało. Skoro jest taka deklaracja i myślę, że jest taka wola Rady, żeby zarówno Pomorska, jak i Flisacza zostały zrobione w tym roku budżetowym. My sobie musimy też zdawać sprawę, nawet tej autoprawki, którą przesłaliśmy dotyczącej MOS-u, że my w ciągu roku budżetowego takich zmian będziemy dokonywać. I to nie jest żadna filozofia i to nie jest żadne przestępstwo. Takie rzeczy w samorządach, drodzy państwo, się robi. I musi mieć tą świadomość. W związku z tym, że mamy przedstawiony taki budżet, czy w takiej formie, w jakiej mamy, apeluję do wszystkich, żebyśmy go przegłosowali. Tak? Mamy jeszcze 11 miesięcy i on ulegnie zmianie. Niejednokrotnie. Tak? Za poprzedniej władzy też ulegał zmianie. Nikt nie krzyczał, czy stało się coś wielkiego. Nie stało się. Tak? Priorytet, spłata długu, spłata odsetek. Rok temu mieliśmy taką sytuację, że jako Rada Miejska, no może nie wszyscy z państwa, musieliśmy stanąć na wysokości zadania i przemodelować ten budżet. W chwili obecnej byśmy mieli do spłaty, jeżeli byśmy tego nie zrobili, 1,5 miliona dodatkowych kosztów. Dodatkowych kosztów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Tak, stanęliśmy na wysokości zadania. Widzę, że burmistrz i podległe mu służby postarali się, tak? Każdy szukał oszczędności. Realnić ten budżet. My sobie przyjmujemy jakiś budżet, który będzie nierealny, tak? A w trakcie roku budżetowego będziemy szukali 5-7 milionów złotych, bo to jest nierealne.
ale nastąpią i to każdy musi zdawać sobie z tego sprawę. No, możemy jeszcze tutaj dyskutować godzinę, dwie godziny, drodzy Państwo, no ale musimy przyjąć budżet, tak? Między innymi dlatego, że dzisiaj jest 29, tak? My do końca stycznia musimy przyjąć budżet, jaki on by nie był. A że będą zmiany, na pewno będą. Już to będą zmiany na wniosek, a być może będą to zmiany na wniosek radnych.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Namiecińskiemu, że wyłożył mi swoją ideologię. Nie wiem dlaczego, ale okej. Okay, dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, nie wiem dlaczego pan przyjmuje taką konfrontacyjną postawę wobec mnie. Ja zaproponowałem pewną rzecz, zgłosiłem wniosek. Pan tak do mnie troszeczkę wyskoczył ze szpadą w ręku. Ja nieuzbrojony dzisiaj. Całkiem pozytywnie nastawiony jak zawsze do pana i do rzeczywistości. Panie burmistrzu, ja nie chciałbym po prostu, żeby doszło do sytuacji, w której ci ludzie dostali sygnał jakiś czas temu. Na ulicy Pomorskiej, na ulicy Flisaczej, ludzie, którzy czekają też niektórzy dziesiątki lat tam na tą drogę, dostali sygnał, że będzie to zrobione. I teraz nagle, ja powiem szczerze, jak już tak rozmawiamy szczerze, to właściwie od 2 miesięcy docierają do mnie sygnały, czy słyszałeś, że jest próba, przepraszam za kolokwializm, uwalenia Flisaczy. Ja mówię, że jeszcze nic nie słyszałem, ponieważ tak naprawdę te rozmowy budżetowe dzieją się poza mną. To tak na marginesie. Natomiast fakt jest taki, że jest wpisana ulica Flisacza, jest wpisana ulica Pomorska. Natomiast nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że ci ludzie, pamiętamy jaka to była gorąca dyskusja, pamiętamy jakie tutaj były emocje na tej sali, żeby się w trakcie roku nie okazało, że no nie przewidzieliśmy czegoś, zabrakło 2-3 tysięcy albo 10-15 i niestety ona nie zostanie zrealizowana. Bo się okaże, że nie ma czego przesunąć. Bo trzeba było przesunąć na most, bo trzeba było przesunąć na inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A o, tu radny para podpowiada, że z mostu na drogę, tak, no, jest to jakiś sposób. No to akurat nie odpowiada mojej filozofii działania. Więc panie burmistrzu, całkiem spokojnie. Zgłosiłem wniosek, proszę się do niego ustosunkować. To nie jest żaden atak przecież na broń Boże, na pana. Tylko no, w poniedziałek byliśmy na dyżurze i pan, kiedy przyszła delegacja z ulicy Przytulnej, powiedział, że tak trzeba reprezentować mieszkańców, naszych wyborców. Tak, panie burmistrzu, wszystkich naszych wyborców, mieszkańców trzeba reprezentować. Właśnie tam też mieszkają mieszkańcy, tam też mieszkają wyborcy. I taka prośba tylko, żeby po prostu przeznaczyć te większe pieniądze. Jeżeli zostaną, przesuwamy je w inne miejsce i wszystko jest tak, jak powinno być. Podtrzymuję swój wniosek, panie przewodniczący.
Pan burmistrz chciał zabrać głos? Dziękuję. Pani radna Małgorzata Wiesieńska.
Ja cały czas tutaj słyszę o ulicy Pomorskiej, Flisaczej i wydaje mi się, rozumiem, 2/3 radnych jest z miasta. Ale mamy też mieszkańców wsi, gdzie drogi są w bardzo opłakanym stanie. Oni też muszą dojechać do pracy, oni też muszą funkcjonować. I nie chciałabym, żeby doszło do tego, że wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację ulic miejskich, a 10 tysięcy mieszkańców wsi nic z tego mieć nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Namieciński.
Burmistrzu, Wysoka Rado, tutaj się przyłączę do głosu pani radnej Małgorzaty Wiesińskiej. Tak, tak pani Małgorzato, pani ma rację. 1/3 mieszkańców, czyli 10 tysięcy mieszkańców mieszka na wsiach. Ponad. prośba do pana burmistrza Millera. Panie burmistrzu, my jesteśmy w przededniu uchwalania charty, tak? To mamy określoną kwotę w budżecie przeznaczoną na to zadanie, tak? Ja myślę, chyba sołtysi się ze mną zgodzą, żeby jedna trzecia tej kwoty, która będzie w tym harmonogramie, tak, będziemy ustalić ten harmonogram i będziemy przeznaczeni na te drogi, że jedna trzecia tej kwoty trafi właśnie w środowiska wiejskie na drogi nasze. Mamy tam podatników, 10 tysięcy ludzi płacą takie same podatki jak wszyscy, tak, czy to miasto, czy wieś, tak, płacimy takie same podatki i oczekujemy też dróg i chodników. Natomiast tutaj jeszcze mam pytanie do pana radnego Rafała Gugi. Ja rozumiem, że złożył pan wniosek, chce pan powrócić do tej pierwotnej koncepcji, to teraz niech pan wskaże, bo rozumiem, że to będzie w wydatkach, to teraz byśmy musieli, tak, byśmy musieli skądś zabrać, to niech pan wskaże, skąd my mamy zabrać, tak, po tych autopoprawkach, żeby zwiększyć środki na Flisaczą i Pomorską. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie Rafale Gugo.
Dziękuję serdecznie. Panie przewodniczący Tomaszu, no bardzo mnie pan zawiódł w tym momencie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, całym sercem jestem za drogami także wiejskimi. Wielokrotnie nawet zgłaszałem interpelacje. Kiedyś pani przewodnicząca słusznie też przypomniała, że żurawki w tym kierunku. Zawsze kibicowałem z Teklinku, także to takie trochę nieuczciwe w tej chwili przeciwstawianie w taki sposób. Przypominam, że jest uchwała, którą poparłem o harmonogramie, w której też było wskazanie o tym, że mają być środki proporcjonalnie dzielone na tereny wiejskie i miejskie. Pan o tym zapomniał, ja nie. Więc popieram jak najbardziej te inicjatywy. Po drugie, pan mi każe wskazywać w budżecie środki, skąd trzeba wziąć, w którym budżecie, bo jak na razie to obowiązuje jeszcze projekt, w którym te środki były w takim stanie, o jaki ja apeluję. To ja mam wskazywać, ja proszę o to, żeby zostały w tym stanie, w którym były. A autopoprawki wpłynęły, przepraszam, ale nie ode mnie. Także panie Tomaszu, no troszeczkę tutaj jestem zawiedziony. Podtrzymaj swój głos.
Pan burmistrz Nikityński.
Otóż, aby skonsumować wniosek Rady w zakresie zmian projektu przedłożonego, także po autopoprawkach złożonych przez burmistrza, należy go skonkretyzować. My ze swojej strony, pan burmistrz Sawary, my z panem burmistrzem Millerem, przedłożyliśmy autopoprawki, które gwarantują trzy podstawowe rzeczy. Bezpieczeństwo finansów publicznych, wywiązywanie się gminy z zobowiązań, które są zaciągnięte, i jednocześnie rozpoczęliśmy proces reformy w jednostkach, które pozwoli w przyszłym roku spłacić o 2 miliony więcej zobowiązań wobec instytucji finansowych, a w roku 2017 o 3 miliony więcej. W takiej jesteśmy rzeczywistości finansowej. Jednocześnie, szanowni państwo, pragnę także zwrócić uwagę, że liczymy na współpracę z państwem. Bardzo się cieszymy z tych głosów, które wypływają od państwa w zakresie polityki podatkowej, polityki obciążeń mieszkańców. Zdecydowana większość tych głosów wspiera pogląd burmistrzów w zakresie niepodnoszenia już danin publicznych, niepodnoszenia podatków, niepodnoszenia opłat za wodę i ścieki, niepodnoszenia opłat za śmieci. Co więcej, jest w tej chwili poważna dyskusja po zmianach w prawie nad tym, czy najsłabszych grup społecznych nie objąć też swoistą ochroną. My jako osoby, które wykonują wolę Rady, cieszymy się z tego, że w tych ważnych aspektach dla mieszkańców patrzymy na problem bardzo podobnie. Natomiast to krótko odnosząc się do spraw drogowych. One są niezwykle istotne. Rezerwa, którą utworzyliśmy, rozszerzyliśmy, rezerwa ogólna, nie jest oczywiście z gumy, ale jest ona dosyć duża. I tam są pieniądze, które będą uruchamiane, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, ale nie na widzimisię burmistrza, takich praktyk z pewnością nie będzie, tylko zgodnie z realizacją założeń, które przedstawiliśmy Państwu w planie finansowym. Liczymy w tym zakresie na współpracę z Państwa strony. Jesteśmy pewni, że na taką współpracę możemy liczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny, jeśli... pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Cieszę się ze słów pana wiceburmistrza Pawła Nikityńskiego. Rzeczywiście powinniśmy postępować zgodnie z prawem. Gdybyśmy przyjęli ten porządek, który wcześniej zaproponowałem, nie byłoby żadnego problemu, bo w pierwszym punkcie było odczytanie projektu uchwały budżetowej, ale w brzmieniu z 15 listopada. Dopiero po przyjęciu do procedowania tego projektu można wnosić poprawki. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie radny Rafale Głuka, skonkretyzuje pan wniosek, który miałabym poddać pod głosowanie, czy wycofuje pan wniosek? Proszę bardzo.
Zwracam się z wnioskiem o pozostawienie wersji takiej, jak pierwotna wersja projektu budżetu, zapisu w dziale 600, rozdział 616, drogi publiczne gminne, czyli po prostu, żeby nie było tych zmniejszeń, które mamy zapisane w dokumencie autopoprawka.
Panie. Proszę bardzo.
Co prawda mówię z pamięci, zwracam się do pana radnego, ale chciałbym zwrócić uwagę, że potencjalne zwiększenie po stronie wydatków musi skutkować jednym z dwóch podstawowych działań. Albo zmniejszeniem w innym wskazanym miejscu, albo podjęciem uchwały o deficycie budżetowym, ale trzeba wtedy także wskazać źródło jego finansowania. Dziękuję.
Proszę bardzo.
No, to ja, prawdę mówiąc, nie składam wniosku o zmniejszenie, tylko pozostawienie pierwotnej wersji. No ale dobrze, jeżeli tak już ma być, to przed chwilą pan wiceburmistrz Paweł Nikityński wskazał rezerwę celową przeznaczoną na właśnie budowę i remonty dróg. No to proszę, żeby w takim bądź wypadku skonsumować z tego działu. Tak pan powiedział, że jest utworzona rezerwa celowa, z której nie będą wydawane na widzimisię, tylko Rada Miejska, cytuję, może tak. Przepraszam, tak, mój błąd. Rezerwa ogólna, z której właśnie ma być te zadania drogowe finansowane, także proponuję, żeby w tym zakresie zmniejszyć rezerwę ogólną. Dziękuję.
Proszę pan Tomasz Niemiecki.
Do pana mecenasa. Panie mecenasie, czy możemy taki wniosek głosować, tak? Czy jest taki wymóg formalny? Bo jeżeli pan radny Rafał Głuka wskazuje, że my gdzieś tam zwiększamy, tak, w jakimś jednym dziale zwiększamy, no to wydaje mi się, że powinniśmy w innym dziale zmniejszyć określone środki finansowe. Czy również, czy w ogóle możemy taki wniosek podać w głosowaniu? Dziękuję bardzo.
Znaczy, no, sprecyzujmy. Bo z tego, co zrozumiałem, to ma być rezerwa zwiększona czy zmniejszona? Ale nie mówmy o pierwotnej, tylko czy mają być w związku z tym zwiększone. O tyle, ile zmniejszona rezerwa. No więc jeżeli to się bilansuje, to może być głosowane.
Dziękuję. W związku z tym po raz kolejny proszę pana o skonkretyzowanie wniosku, czyli jaką kwotę zwiększamy, z którego działu, rozdziału jaką kwotę o jaką kwotę zmniejszamy rezerwę ogólną. Dziękuję.
Już, pani przewodnicząca, w takim bądź wypadku zgłaszam wniosek o dam radę. To ja wolniej myślę, ale dam radę. Tak, proszę. Jeżeli ten, pani przewodnicząca.
Proszę bardzo, panie radny.
De facto będziemy mieli do czynienia...
De facto będziemy mieli do czynienia ze zmianą wniosku burmistrza. No, to nie jest wniosek pana radnego, tylko zmiana wniosku pana burmistrza. No tak, ale tak faktycznie w tej chwili jest. Do tego dochodzi.
Proszę bardzo, pan radny. Nie, poczekaj. Pan radny Rafał Guga.
Wnioskuję o to, żeby zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę przewidzianą na zmniejszenia w wydatkach budżetowych w rozdziale 616, czyli kwotę 900 tysięcy złotych.
Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Szanowna Rado, panie burmistrzu, panie Rafale. Dzisiaj mieliśmy wniosek pana Marcina Pary, tak, który był konkretny. Drodzy państwo, wskazywał nam zmniejszenia w dziale rozdziale i zwiększenia w dziale rozdziale. Być może, panie Rafale, potrzebuje pan czasu. W związku z powyższym, panie przewodniczący, być może zróbmy 5 minut przerwy, żeby pan radny Guga przygotował wniosek, tak? No nie można sobie strzelać, że zmniejszam tam, zwiększam tam. No, no drodzy państwo, no mieliśmy wniosek taki sam, który głosowaliśmy pana Marcina Pary, który był dobrze przygotowany, formalnie, tak? W związku z powyższym proponuję, zróbmy 5 minut przerwy, niech pan radny Guga przygotuje ten wniosek i poddamy go głosowaniu. No nie możemy sobie tak mówić. Dziękuję bardzo.
Proszę, ogłaszam 10 minut przerwy.
Wniosek porządny i
przystępujemy do procedowania nad projektem uchwały. Czy pan radny Rafał Guga zgłasza wniosek?
Wątpliwości, ponieważ tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie projekt budżetu z października przedstawiony przez pana burmistrza Piłata, gdzie te kwoty są nienaruszone. Równocześnie wpłynął do nas dokument nazwany autopoprawkami i ja zwracam się tylko o to, żeby zmniejszyć tę pozycję w tym tak zwanych autopoprawkach, w tym dokumencie. Natomiast ja co do projektu budżetu, to wręcz namawiam, żeby został taki, jak był w pierwotnej wersji. Tak? Jest tutaj próba na mnie wymuszenia, żebym procedował na dokumencie, którego de facto nie ma.
Dobrze. Panie radny Rafale Guga, to jest wersja, nad którą pracowały komisje z dnia 26 stycznia 2015 roku. Do tej wersji z zaproponowanymi zmianami zostały wyrażone stanowiska poszczególnych komisji. Ja ten projekt uchwały w tej chwili odczytam. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2015. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu załącznik nr 1 w kwocie 114 776 980 zł, z tego 1. Dochody bieżące 104 013 195 zł. 2. Dochody majątkowe 10 763 785 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu załącznik numer 2 w kwocie 111 350 890 zł. Z tego 1. Wydatki bieżące 100 705 298 zł. 2. Wydatki majątkowe 10 645 592 zł. Paragraf trzeci. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 426 090 zł, która zostanie przeznaczona na 1. Spłatę rat kredytów w kwocie 2 015 600 zł. 2. Spłatę rat pożyczek w kwocie 1 410 490 zł. Paragraf 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu załącznik numer 3 w kwotach. 1. Rozchody 3 426 090 zł. 2. Przychody 0 zł. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy. 1. Ogólną w kwocie 1 100 000 zł. 2. Celowe w kwocie 2 208 000 zł z przeznaczeniem na a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 258 000 zł. B. Zwroty nadpłaty podatków 1 400 000 zł. C. Przebudowę i modernizację budynków gminnych, w tym oświatowych 330 000. D. Wydatki związane z realizacją projektu realizowanego z zakresu pomocy społecznej 20 000 zł. E. Wydatki na organizację imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi 100 000. F. Wydatki związane z utrzymaniem boisk 100 000. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją. 1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Zadań wykonywanych z mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych załącznik nr 7 w kwocie 501 101 zł. Z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 501 101 zł. Paragraf 8. Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 849 944 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 9. 19 980 zł. Paragraf 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych załącznik nr 8 w kwotach. 1. Przychody 7 929 286 zł. 2. Koszty 7 929 286 zł. Paragraf 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5 000 000 zł. Paragraf 11. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w paragrafie 10, do wysokości kwoty w nim określonym. Paragraf 12. Ustala się dotacje. 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych, a podmiotowe załącznik nr 9 w kwocie 3 946 400 zł. B. Celowe na zadania własne załącznik nr 10 w kwocie 343 000 zł. Dwa, dla sektora spoza sektora finansów publicznych, a celowe, załącznik numer 11 w kwocie 5 milionów 79 tysięcy złotych, b podmiotowe, załącznik numer 12 w kwocie 700 tysięcy złotych. Paragraf 13. Upoważnia się burmistrza do punkt 1. Dokonania zmian w planie wydatków a na uposażeniu i wynagrodzenia w stosunku pracy, b majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy. 3. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którymi wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Miasta. Nad tym pracowały wszystkie komisje. Do tego wypracowane zostały opinie. I te opinie odczytam. Komisja rewizyjna pozytywnie. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska nie zajęła stanowiska. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, załącznik numer 1. Ten przegłosowany tak dzisiaj na sesji. Jeszcze. Odczytam jeszcze uchwałę. Ale otrzymaliście Państwo, chyba ta jedna komisja, tak? Otrzymaliście Państwo dokument pocztą elektroniczną. Ale otrzymaliście Państwo te dokumenty pocztą elektroniczną, tak? No, czy jest informacja, nie zajęła stanowiska, tak? Odczytam jeszcze uchwałę Izby Regionalnej w Szczecinie, żeby wypełnić jakby wszystkie wymagania związane z uchwaleniem budżetu. Uchwała numer 229-479-2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2015 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych z późniejszymi zmianami skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Katarzyna Korkus przewodnicząca, Mieczysław Kus członek, Anna Suprynowicz członek pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2015 rok. Przeczytacie również uzasadnienie, czy zapoznaliście się Państwo? Tak, ale na komisjach były rozmowy, były wypracowane stanowiska, były zgłoszone poprawki i w rezultacie powstał projekt uchwały budżetowej, która została odczytana, do którego są opinie komisji. Poza jedną.
a opinia RIO też już w tym momencie no troszeczkę przechodzi bokiem, tak? Traci na ważności.
Chciałabym zapytać pana radnego Rafała Gugę, czy po odczytaniu projektu uchwały budżetu chce pan zgłosić swój wniosek, czy przystępujemy dalej do dyskusji?
Tak, pani przewodnicząca. Właściwie no jakby tutaj troszeczkę mamy gdzieś tam problem z postrzeganiem tego. Ja może tylko na koniec powiem tak. Państwo traktujecie już te autopoprawki jako obowiązujące pewien dokument czy prawo, a tego jeszcze po prostu jakby nie ma, tak? Jest to pewna propozycja i moja propozycja była do propozycji, żeby właśnie stamtąd ten wniosek usunąć. Ale skoro jest tutaj takie parcie, żeby właśnie skonkretyzować wniosek, a w tak zwanej przerwie rozmawiałem z wiceburmistrzem Tomaszem, przepraszam, zastępcą burmistrza, panem Tomaszem Millerem, i pan Tomasz Miller stwierdził, że no może się uda zmieścić, jeżeli chodzi o ulicę Flisaczą, w tych 600 tysiącach, może być 100 tysięcy, czy tam 90, czy może troszkę więcej brakować, wtedy się przesunie, więc ja mam konkretną propozycję, żeby ustąpię, żebyś nie ciągnąć, chociaż i tak dalej się nie zgadzam z tym, że ten dokument już obowiązuje. Otóż została zwiększona w budżecie, w paragrafie 5 tej uchwały, którą pani czytała, której pan wcześniej Tomasz Namieciński nie mógł zidentyfikować, bo cały czas czytałem z projektu uchwały. W paragrafie 5 w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1 100 000 zł. Ona została zwiększona o 208 129 zł. Więc mój wniosek jest taki, żeby z tej rezerwy te 208 tysięcy przeznaczyć na właśnie ten dział, który wcześniej wielokrotnie czytałem, czyli dział 600, rozdział 616. 200 tysięcy i wtedy, a oczywiście ze zobowiązaniem, że wszystkie zaoszczędzone pieniądze wrócą do tej rezerwy z wykorzystaniem później na drogi. Dziękuję.
W związku z zgłoszonym wnioskiem przez radnego Rafała Głoń, nie przegłosujemy, panie radny. Został zgłoszony wniosek, w związku z tym proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Rafała Gugę? Dziękuję bardzo. Wniosek nie uzyskał większości. Za 2 osoby, przeciw 18, wstrzymała się 1. Dziękuję bardzo. Następny do głosu zgłosił się pan Zdzisław Knieciak. Proszę bardzo.
Już myślę, że już nie ma. Chodzi o to, że tu z tym wnioskiem, co tutaj pan radny Rafał Guga wnioskuje, to jest to trochę takie przykre, bo chcę pozbawić środków na remont dróg wiejskich, także tutaj zwiększyć cena, także tutaj nie byłoby zgody na to, bo tereny wiejskie również potrzebują też remontu, a jest ich niebywale dużo. Przyjechałem z panem burmistrzem Millerem wczoraj, dwa sołectwa, także wiemy, jakie są potrzeby, także tu nie możemy troszeczkę zabierać i z terenów wiejskich pozbawić remontu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kaszka.
Pani przewodnicząca, ja mam pytanie. Pani przeczytała projekt uchwały, do której załącznikiem jest projekt budżetu. Kto jest autorem tego projektu budżetu? Niech pani mi powie. No, kto go podpisał? No, burmistrz Safary nie może przedkładać takiego projektu. Dopiero po przyjęciu poprawek może go podzłożyć, a nie teraz.
Następna do głosu zgłasza się pani radna Ewa de la Torre.
Ja chciałabym zgłosić, znaczy złożyć następujące oświadczenie. Otóż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Komisja zaopiniowała projekt budżetu przedłożony przez organ wykonawczy na rok 2015. To było przedmiotem naszych obrad, a treść tejże uchwały budżetowej jest zgodna z tym, co pani przewodnicząca dzisiaj odczytała publicznie w trakcie obrad sesji. Nie dyskutowaliśmy nad innymi wersjami budżetu. Dla nas wczoraj przedyskutowana dokument przedstawiony przez pana burmistrza był dokumentem ostatecznym. Po analizie tego dokumentu zgłosiliśmy swój wniosek. Wniosek dzisiaj został pozytywnie przegłosowany przez Radę Miejską w Gryfinie i na tym kończę to oświadczenie, a chciałabym tylko dodać, że Regionalna Izba Obrachunkowa kilkukrotnie analizuje projekt budżetu. Najpierw jako projekt, następnie następczo będzie także kontrolowała dzisiaj podjętą uchwałę. Stąd też nie ma obawy o to, że wszystkie wymagania formalne nie zostaną przez Regionalną Izbę sprawdzone. Natomiast dla mnie najistotniejszym elementem projektu budżetu złożonego do 15 listopada 2014 i złożonego przez nowo wybrany organ wykonawczy jest to, czy budżet trzyma się, krótko mówiąc, wskaźników budżetowych, które zostały wyznaczone przez indywidualnie dla naszej gminy, ale także wyznaczone w wskaźnikach przez ustawodawcę. A ponieważ otrzymaliśmy potwierdzenie, że tak jest, nie widzę żadnych przeszkód, aby dzisiaj ten budżet uchwalić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Buga.
Ja może na początek chciałbym się odnieść. 100% racji przyznam pani radnej Ewie de la Torre. Natomiast ja się odnosiłem do tego, że pani przewodnicząca przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu bez autopoprawek, tak, sugerując, że dotyczy to tych auto... mówiąc, że dotyczy to tej ostatniej wersji z 26 stycznia, tak? No nic nie mówiąc, ale jakby w trakcie czytania najpierw ostatnią wersję 26 stycznia, a później opinia regionalna i tylko tyle. Także ja tutaj nie podważam żadnej jakby rzeczy. Natomiast jest druga sprawa. Panie wiceprzewodniczący Zdzisławie Kmieciak. No teraz to pan troszeczkę przesadził, tak? No można używać pewnych populistycznych rzeczy, ale bez przesady. Proszę mi podać konkretnie, których dróg chciałem pozbawić, bo ja nie zauważyłem, które są gotowe projekty, a tak na marginesie to pan właśnie pozbawił przed chwilą, popierając czy odrzucając tą poprawkę, a popierając autopoprawkę, to pan pozbawił pieniędzy, części pieniędzy mieszkańców ulicy Pomorskiej i Flisaczej. Także niech pan nie odwraca tutaj, tak przepraszam, kota ogony, tak? Bo jeżeli pan już mi zarzuca, to proszę konkretnie, które drogi, przeciwny którym drogom jestem, tak? To jakby na wstępie. Natomiast, szanowni państwo, tak, no to w takim wypadku, skoro padło tyle tutaj takich pozytywnych słów na temat budżetu, przyszła pora na to, żebym ja też może zreferował pewne rzeczy, które mnie zaniepokoiły w tym budżecie. Pierwsza sprawa, szanowni państwo, tutaj było wiele mówione, ale ja powtórzę, jestem bardzo zaniepokojony cięciami, które występują w dziale oświata. Jeżeli patrzę na dział oświata i wychowanie, jest minus 534 959 zł, szkoły podstawowe minus 577 354 złote. I teraz uwaga, wynagrodzenia osobowe pracowników minus 329 934 zł. Reszta to pochodne. Na pozytyw na pewno jest, trzeba wskazać to, że o 26 tysięcy jest próba wyoszczędzenia na energii. Dalej, jeżeli chodzi o przedszkola, analogiczna sytuacja, minus 107 tysięcy 12 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników minus 37 tysięcy 216 zł i pochodne. Jeżeli chodzi o ZEAS, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, minus 9 tysięcy i uwaga, te 9 tysięcy jest wzięte z wcześniejszego projektu przeznaczonych na internet, dostęp do internetu 3,5 tysiąca i sieci telekomunikacyjnej, telefonów stacjonarnych 5,5 tysiąca. Stąd moje pytanie pierwsze, czy ZEAS w przyszłym roku nie będzie miał dostępu do internetu i do telefonów stacjonarnych? nie ma tutaj w tym dziale przeniesienia w ZAS-ie. Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, minus 121 062 zł, z czego wynagrodzenia osobowe minus 82 948 zł. Stąd moje pytanie, bo tutaj padło dzisiaj takie stwierdzenie, że zwolnień nie będzie. Natomiast te wszystkie oszczędności dotyczą właśnie wynagrodzeń i pochodnych. Zwolnień nie będzie, podwyżki będą, a mniej wydajemy. To jest moja wątpliwość i z troską się pytam o to, jak to możliwe, że chcemy dać od 1 marca podwyżki, a równocześnie o 500 000 te pensje dotychczasowe gdzieś tam kroimy. To jest pierwsze pytanie. Następne pytania. Wspieranie rodziny. Minus 37 450 zł. Chciałbym się dowiedzieć w takim bądź wypadku skąd i dlaczego, szczególnie, że wynagrodzenia osobowe pracowników wzrastają o 1800 zł. Jeżeli chodzi o... Dalej. Dodatki mieszkaniowe minus 30 tysięcy zł. Z czego? To są wszystko świadczenia społeczne. Dalej. Stypendia dla uczniów, pomoc materialna dla uczniów, minus 40 tysięcy. Właśnie stypendia dla uczniów, cała kwota to jest minus 40 tysięcy. Moje pytanie, czy w takim bądź wypadku będą nowe kryteria przyznawania stypendiów? No bo jeżeli do tej pory były przyznawane na tym poziomie, średnia 5,2, przypominam, zachowanie przynajmniej dobre albo za osiągnięcia sportowe, to czy będą teraz zaostrzone te kryteria ze względu na to, że jest o 40 tysięcy mniej złoty na to przeznaczone? Świetlice szkolne minus 315 995 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników minus 235 003 zł. I to mam wątpliwości. W takim bądź wypadku moje pytanie jest konkretne. To jest potężna kwota. W których świetlicach jednak te zwolnienia będą? Czy będą ograniczenia opiekunów? W dziale 92.105 dziale 921, rozdział 921.05, w paragrafie jest paragraf 4300, zakup usług pozostałych 10 tysięcy, ale w projekcie z listopada nie ma takiej pozycji. Na co te 10 tysięcy będą przeznaczone? Mamy 150 tysięcy mniej na Gryfiński Dom Kultury, mamy mniej na 100 tysięcy na biblioteki. Tak? I teraz jeszcze jakby dodatkowe pytanie, żeby już nie zabierać więcej głosu. W takim załączniku numer 11 otrzymaliśmy taką tabelkę, w której mamy kilka kwot wymienionych i na co zostaną przeznaczone. I mamy taki pierwsza pozycja, dział 710, rozdział 710.04, paragraf 28.30. Nazwa zadania, wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Gryfino, kwota 80 osób. W jaki sposób będziemy wspierać tą przedsiębiorczość i kto to będzie robił? Dalej, pozycja numer 3. Nie będę może działów czytał. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Jaka ochrona i jaka promocja, jakie zadania są tu przewidziane? To jest kwota 14 tysięcy zł, chciałbym się dowiedzieć. Pozycja numer 4 w tej tabeli, zadania gminy z zakresu opieki społecznej. Jakie zadania? 12 tysięcy złotych. Jakie zadania? Pozycja 5 i pozycja 6, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy. W jednym dziale jest 20 tysięcy, w drugim 60. Które świetlice te działania socjoterapeutyczne będą miały przeprowadzać? Pozycja 8. Zadania własne gminy z zakresu kultury. Jakie zadania? Kto je będzie te zadania realizował? Kwota 28 tysięcy złotych. Pozycja 10 w tej tabeli. Modernizacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy. Których obiektów? Chciałbym się dowiedzieć. Kwota 100 tysięcy złotych. I w jakim zakresie? I pozycja 11. Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej. 750 tysięcy złotych. Jakie to zadania? I rozumiem, że to jest dotacja na stowarzyszenia sportowe. Jakie
w jakich kwotach jakie stowarzyszenia zostaną wsparte. I tak na koniec, szanowni państwo, tak, wiele osób tutaj chwaliło ten budżet, ciężką pracę włożoną, natomiast tak, chociażby, natomiast jest jedna niepokojąca rzecz. Wiele osób, w tym także ja, krytykowało to, co było poprzednio, chociażby za delegacje, wyjazdy i tak dalej, że był przerost. Zresztą, jak wiemy, sprawa kończy się gdzieś tam z naruszeniem możliwe prawa. O tym będzie sąd rozstrzygał. W proponowanym projekcie, przygotowywanym przez wcześniejszą władzę, która właśnie tak robiła, są zaznaczone tak zwane podróże krajowe i podróże zagraniczne. W tej nowelizacji, tak to nazwę, tej autopoprawce, nie są kompletnie ruszone. Dalej na podróże krajowe jest 58 tysięcy, na podróże zagraniczne jest 17,5 tysiąca, co daje razem 76 tysięcy. Jeżeli pominąć jednostki budżetowe, a skupić się na samej gminie, na podróże krajowe 18 tysięcy, na podróże zagraniczne 10 tysięcy, czyli 28 tysięcy. Jest to dział 750, rozdział 750, 23, pozycje, paragrafy 44.10 i 44.20. Czy w takim bądź wypadku, a wiem, że przedstawiciele nowej władzy też krytykowali mocno tamte zadania, dlaczego tutaj się nic nie zmieniło? To nie są małe pieniądze. I czy faktycznie pracownicy, czy burmistrz ze swoimi współpracownikami mają zamiar tą kwotę w tym roku wyjeździć? Jeżeli tak, to gdzie? Dziękuję.
Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Mistyński.
Zacznę od 14 tysięcy złotych związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Dzisiaj o godzinie 14.30 miałem zaplanowane podpisanie dokumentów na projekt wspierający osoby niepełnosprawne intelektualnie w związku z zamiarem pozyskania kilkudziesięciu tysięcy złotych na ich funkcjonowanie w roku 2015. To 14 tysięcy złotych. To jest nasz wkład własny w ten projekt organizowany przez Ministerstwo Kultury. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o siedlice socjoterapeutyczne, one funkcjonują w kilku miejscowościach. To jest m.in. Gryfino. Do tej pory funkcjonowała siedlica w budynku przedszkola numer 4. Zostanie przeniesiona do calu. Tak, to są siedlice TPD. Jest to m.in. także Chwarstnica, Sobiemyśl, tak, i bodajże Daleszewo, ale chyba także Stare Brynki, w tej chwili z pamięci. I przeznaczamy z budżetu na to 80 tysięcy, natomiast na mój wniosek zmienia się struktura finansowania tych świetlic. 20 tysięcy złotych idzie z dochodów bieżących gminy, znaczy nadal 80 tysięcy będzie wydawane z dochodów bieżących gminy, natomiast struktura wydatku będzie następująca. 20 tysięcy, powiedzmy sobie, z klasycznych wydatków budżetowych, a 60 tysięcy z funduszu alkoholowego. Dlatego, że ten fundusz jest, powiedzmy, niewykorzystywany i chcieliśmy w ogóle całą kwotę 80 tysięcy przeznaczyć na TPD. Były tu wątpliwości natury prawnej, czy możemy tak zrobić. Natomiast przy założeniu, że robimy to w proporcjach, wątpliwości nie ma. Zrobiliśmy to więc w proporcjach. To jeśli chodzi o strukturę wydatków na TPD. Poziom wydatków jest taki sam jak w roku poprzednim. Co do zmniejszeń dotyczących oświaty. Szanowni Państwo, to są precyzyjne, dokładne wyliczenia, które między innymi uwzględniają fakt, że z funduszu PLAS w roku 2014 nie wykorzystano wszystkich pieniędzy, które wstępnie zaplanowano, a które przy projektowaniu budżetu na rok 2015 przez burmistrza Piłata były brane pod uwagę m.in. do wyliczenia 13 pensji. Między innymi, za chwilę będę to rozszerzał.
wypłacimy 13 pensję w roku 2015 w związku z licznymi zwolnieniami, nieobecnościami w pracy, przejściami na renty itd., itd., mniej niż pierwotnie zakładano. To jest po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy będą składane arkusze organizacyjne szkół, będziemy starali się zoptymalizować naszą kadrę, którą dysponujemy. Nie będzie żadnych zwolnień, ale jednocześnie zamierzamy otworzyć zawód na młodych ludzi. Co to znaczy? To oznacza, że należy spodziewać się głębokiej analizy w zakresie wymiaru czasu godzin dla poszczególnych nauczycieli, zwłaszcza dla nauczycieli, którzy mają zdecydowanie więcej niż ponad jeden etat, bo wiadomo, że pensum nauczycielskie jest święte i nikt go nie zamierza naruszać. Natomiast proces wprowadzania do systemu młodego pokolenia musi się rozpocząć od nowego roku szkolnego i ta reforma przewiduje także ten aspekt. Z tego faktu, który zamierzamy przeprowadzić także z dyrektorami, wynika, że część godzin, które przeznaczymy nowej kadrze pedagogicznej, będzie po prostu kosztowała gminę Gryfino mniej. Niższy stopień awansu zawodowego. I to jest symulacja, którą zrobiliśmy w oparciu o, powiedzmy, własną analizę zatrudnienia w naszych jednostkach oświatowych funkcjonującą w tej chwili, ale zastrzegam, że będzie się to wiązało także ze zmianami przy arkuszach organizacyjnych i my tą zmianę w porozumieniu z dyrektorami, z związkami zawodowymi będziemy przeprowadzali. Liczę także na współpracę Wysokiej Rady. I to jest kolejne źródło, dla których, z powodu którego wydamy mniej. Wreszcie jest trzecie źródło, o czym lojalnie mówię też Radzie. Żadnych zwolnień w oświacie, Szanowni Państwo, nie będzie. Natomiast umowy, które wygasną z mocy prawa, niektóre z nich będą kontynuowane, jeśli to będzie uzasadnione. Mówię o umowach na czas określony, a niektóre z nich, które w przekonaniu także niektórych dyrektorów i przy naszej ocenie kontynuowane nie będą. Dotyczy to także zmniejszeń związanych z ochroną obiektów oświatowych. Wydałem już zalecenie w tym zakresie. Na marginesie dodam, że Centralne Biuro Antykorupcyjne bardzo szeroko interesuje się tym zagadnieniem, jeżeli chodzi o zawieranie umów na ochronę budynków szkolnych w przeszłości. My odstępujemy od tej zasady. Na przykład w Gardnie będą funkcjonowały dwie dodatkowe kamery internetowe zamiast kilkunastu tysięcy złotych wydawanych na firmę ochroniarską. Analiza, którą dokonał ZEAS, którą dokonały też poszczególne jednostki, pozwoliła nam stworzyć budżet oświaty, który Państwu zaprezentowaliśmy. Ale, to dodałem też w swojej wypowiedzi, w rezerwie ogólnej znajduje się kwota około 150 tysięcy, która, ona nie jest wymieniona enumerycznie, tak, bo tego się w rezerwie ogólnej nie wymaga, która może się okazać konieczna do przeprowadzenia całego procesu bezboleśnie i bez kosztów osobowych. My to w tym ponad milionie, 150 tysięcy jest zarezerwowane także na ewentualne cele oświaty. Natomiast pragnę zwrócić Pana uwagę i uwagę Wysokiej Rady, że jest bardzo poważne zwiększenie wydatków w oświacie na bezpieczeństwo dzieci. Proszę zerknąć na rezerwę celową dotyczącą obiektów zwiększyliśmy to o 100 tysięcy, dlatego że, proszę Państwa, kiedy burmistrz Sawaryn objął swoją funkcję, kiedy także mnie, a później Pana Tomasza Minera powołał na swoich zastępców, ze szczególną troską objęliśmy nasze obiekty i bezpieczeństwo naszych dzieci. Okazuje się, że od roku 2010 nie są wykonywane zalecenia służb państwowych. Po prostu nie są. Są lekceważone, są ignorowane i stanęliśmy w obliczu konieczności zmierzenia się z tym problemem. Wyszliśmy z założenia, że naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszych jednostkach. Stąd to wyraźne zwiększenie, a nie wykluczone, że będzie ono jeszcze powiększone z rezerwy ogólnej, bo potrzeby w tym zakresie są, Szanowni Państwo, bardzo poważne. bardzo poważne i wykraczają poza zaplanowaną kwotę. Wreszcie co do zmniejszeń dotyczących Gryfińskiego Domu Kultury i biblioteki publicznych. Po pierwsze, zmiany odbyły się w porozumieniu z tymi jednostkami i jeżeli chodzi o Gryfiński Dom Kultury, jednym z projektów i reform funkcjonowania Gryfińskiego Domu Kultury w tym roku, który chcemy przeprowadzić pilotażowo, to podkreślam, pilotażowo, nie in gremia, pilotażowo, jest przekazanie dwóch świetlic wiejskich do funkcjonowania i zarządzania w imieniu gminy przez stowarzyszenia funkcjonujące na terenie gminy wraz z dotacją. O tym będziemy m.in. rozmawiali z Radą Miejską w Gryfinie, będziemy ten problem dyskutowali. Chcemy wprowadzić dwie świetlice pod zarząd stowarzyszeń jako program pilotażowy, ocenić to po roku i być może tą reformę pogłębić. Stąd, ponieważ to przekazanie ma nastąpić mniej więcej w połowie roku, zmniejszona jest kwota potencjalnych wydatków w Gryfińskim Domu Kultury, a jednocześnie pragnę także przypomnieć, że w związku z reformą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie funkcje informacji turystycznej będą realizowane już nie przez Gryfiński Dom Kultury, ale przez jednostkę, która się będzie znajdowała właśnie na nabrzeżu, między innymi w związku z koniecznością ponoszenia około 500 tysięcy dodatkowych opłat z tytułu realizacji umów budowy nabrzeża. Jest tu pewien ciąg zdarzeń logicznych, które trzeba było wykonać, żeby po pierwsze zrealizować nasze zobowiązania, które wynikają z umów, które były zawarte w latach poprzednich i żeby też doprowadzić do skuteczniejszego i efektywniejszego wydawania środków publicznych. Co do bibliotek. Istota zmian w bibliotece nie jest duża i funkcjonowanie placówki nie jest zagrożone. Trzeba także pamiętać o tym, że w roku poprzednim były wydatki majątkowe, które przewidziały m.in. remont biblioteki w Kniewie. Mówię z głowy, być może się w tej chwili pomylę, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, które w tym roku nie będą ponoszone i jednocześnie z panią dyrektor ustaliliśmy, że istnieją realne możliwości wzbogacenia księgozbioru biblioteki z innych niż budżetowe źródeł. Między innymi Ministerstwa Kultury i innych, także darowizn i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nawet nie uda się tego pozyskać na skalę, którą pierwotnie założono, możliwe są w ciągu roku budżetowego także zmiany. Pragnę także zwrócić uwagę, że reformy, które są w tej chwili w fazie projektowej i przygotowawczej, przewidują kolejną istotną zmianę, którą się domagaliśmy przez wiele lat, a mianowicie skuteczny zarząd nad obiektami gminnymi znajdującymi się na terenach wiejskich. Stąd jest 100 tysięcy złotych, które także ma być dedykowane stowarzyszeniom, które w najlepszy sposób zadbają o miejsca, na których funkcjonują. Uważamy to za rozwiązanie dobre, skuteczne, sprawdzone też w innych gminach. Wydaje mi się, że przyniesie ono bardzo dobre efekty i co więcej, że spotka się także z aprobatą środowisk miejskich. Oczywiście żaden budżet nie jest doskonały i my jesteśmy świadomi tego, że on doskonały nie jest, bo i być nie może. Natomiast, Szanowni Państwo, kończąc, pragnę zwrócić uwagę na następujący aspekt. Stypendia. Wszystkie pomniejszenia, które zostały dokonane, zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekę społeczną, także o oświatę, odnoszą się do realnego wykonania w roku 2014. Jest także, oczywiście mogą niepokoić radnych takie sygnały, że mamy zmniejszenie na poszczególnych miejscach. Być może okaże się, że w roku 2015 poprosimy Państwa o zwiększenie. Natomiast odnosiliśmy się do wykonania w roku 2014 i na przykład w dodatkach mieszkaniowych po prostu wykonaliśmy to na taką sumę. Zakładamy, że będzie ona podobna w roku 2015. Jeszcze nie będzie zmiany kryteriów przyznawania stypendii, bo to proszę być spokojny. I chcę zwrócić Wysokiej Radzie jeszcze uwagę na jedną kwestię. Proponujemy Wam zmiany, które jeśli Państwo je poprzecie, zaaprobujecie, pozwolą reformować gminę natychmiast od momentu podjęcia tej decyzji. Oczywiście mogliśmy wybrać taki wariant, że do projektu budżetu, który był przedłożony pierwotnie, nie wprowadzamy żadnych zmian. Projekt teoretycznie też mógł być przyjęty, a następnie już bez sankcji związanych z sankcji, bez krytyki Regionalnej Izby Obrachunkowej, zmieniać ten budżet w sposób dowolny. Zaproponowaliśmy to pierwsze rozwiązanie, bo ono jest po prostu lepsze dla gminy, dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny do głosu zgłosił się pan Marcin Zara.
Pani przewodnicząca, ja de facto miałem złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji, bo ona troszeczkę przerodziła się bardziej w ataki personalne, ale widzę, że nikt poza mną nie zabiera głosu, więc chyba tego wniosku składał nie będę.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej osób zgłaszających się do głosu w sprawie przygotowanego projektu uchwały budżetu. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały, który odczytałam dzisiaj na sesji, łącznie z wnioskiem przegłosowanym wnioskiem Komisji Budżetu dotyczącym zmniejszenia środków na most. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2015 rok z wnioskiem? Dziękuję bardzo za wniosek. Uchwałą dotyczącą uchwalenia budżetu głosowało 19 osób, przeciw były 2 osoby, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Rado, szanowni państwo, to jest pierwszy rok funkcjonowania tej Rady. Okoliczności są nadzwyczajne. To jest również pierwszy rok funkcjonowania burmistrza. Dziękuję wszystkim radnym za stanowiska, które zaprezentowali i za głosowanie i udzielenie poparcia dla budżetu, który nieznacznie poprawiliśmy. Chcielibyśmy, aby w gminie Gryfino obowiązywała następująca reguła. Jeśli cokolwiek deklarujemy, to staramy się przyrzeczone rzeczy zrealizować. Żeby nie powstawały projekty, które będą leżeć w szafie i będą obciążały gminę i gryfińskie społeczeństwo niemożliwością ich zrealizowania. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Krótko pracowaliśmy, naprawdę bardzo sumiennie. Dziękuję radnym za zaufanie jeszcze raz. Myślę, że dojdziemy do takiej formuły, że więcej będziemy dyskutować w gabinecie u burmistrza, na forum rady. Jesteśmy do dyspozycji radnych, do dyspozycji sołtysów. Postaramy się zracjonalizować wydatki gminy Gryfino i doprowadzić do uzdrowienia tej sytuacji, która ma miejsce. Mogę powiedzieć, że budżet Gryfina przypomina ser szwajcarski i tych dziur budżetowych jest więcej niż sera. Najbliższe lata muszą uporządkować i stworzyć podstawę dla funkcjonowania naszego samorządu. Jest to wyjątkowo istotna kwestia, a priorytetem, pamiętając o drogach, o bezpieczeństwie, o chodnikach,
są miejsca pracy i powstrzymanie egzodusu i wyprowadzania się z Gryfina naszych mieszkańców. Bo jeśli nasza młodzież zostanie i będzie tu pracować, to perspektywy wszystkich mieszkańców Gryfina i rozwój naszej gminy będzie zabezpieczony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2015-2025, druk numer 2/4. Żeby nie było wątpliwości, odczytam projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2015-2025 na podstawie artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2015-2025, załącznik nr 1, według rozporządzenia ministra finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w paragrafie 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 według artykułu 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych. Paragraf 3. Ustala się planowane i zrealizowane przedsięwzięcia gminy Gryfino w latach 2015-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 według artykułu 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań 1 związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w artykule 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.
Pozytywnie. Pozytywnie. Nie zajęła stanowiska.
Pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. W związku z tym, że nie ma głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2015-2025, druk nr 2/4. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że uchwała została podjęta. Głosów za 19, przeciw 2. Nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy ulicy Lipowej nr 9 Wysokiej Gryfińskiej, druk nr 3/4. Poproszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywna.
Komisja Spraw Społecznych.
Pozytywnie.
Komisja Planowania. Komisja Budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały zgodnie z drukiem 3/4. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo i Żurawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej, druk numer 4/4. Proszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie. Pozytywnie.
Dziękuję.
Pozytywnie.
Dziękuję.
Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały zgodnie z drukiem numer 4/4. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 burmistrzowi miasta i gminy Gryfino, druk numer 5/4. Poproszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie. Praw społecznych pozytywnie.
Komisja planowania.
Planowania pozytywnie.
Komisja budżetu.
Pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Kuka.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ze względu na to, że w poprzednich latach bywały bardzo duże wątpliwości co do zasadności głosowania tej sprawy, to może ja przytoczę w zeszłym roku wypowiedź wiceprzewodniczącego ówczesnego Rady Pawła Nikityńskiego z protokołu. Cytuję: chciałem tylko krótko zakomunikować Radzie, że nie będę brał udziału w głosowaniu nad tym projektem uchwały, ponieważ w moim przekonaniu to świadczenie, które jest opisane w tym projekcie uchwały, należy się burmistrzowi na podstawie innych przepisów i bez względu na to, jaką Rada podejmie uchwałę, to roszczenie byłoby skuteczne. Natomiast bardzo celna uwaga była na Komisji Budżetu w tym zakresie. Myślę, że warto byłoby zastanowić się nad zmianą uchwały dotyczącej ustanowienia wynagrodzenia burmistrza, w której ta kwestia byłaby dookreślona i nie musiałaby być stawiana co roku przed Radą. I w efekcie było głosowanie, gdzie zagłosowało 6 radnych, 7 się wstrzymało i 7 radnych nie głosowało. Tak było w zeszłym roku. Chciałem się zapytać w takim bądź wypadku, czy coś się w tym zakresie zmieniło, czy w tym roku musimy przyjmować, czy dalej jest to stanowisko pana Nikityńskiego aktualne. No bo z mocy prawa się 13 należy, tak?
Jam ci jest autorem tego zamieszania, bo od lat podnoszę, że zgodnie z orzecznictwem sądowym należy taką uchwałę podejmować. Nic się w tym zakresie nie zmieniło.
Dziękuję bardzo. Pan radny jeszcze, tak? Proszę bardzo.
To jeszcze mam jedno pytanie, panie burmistrzu. To chyba do pana będzie pytanie, ponieważ na komisji tydzień temu, kiedy mieliśmy Komisję Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, tak naprawdę mieliśmy wątpliwości przez pewien moment, dla kogo ta trzynastka jest uchwalana dzisiaj. Czy mógłby pan udzielić odpowiedzi, ponieważ usłyszeliśmy odpowiedź taką przerastającą, że tak powiem, nasze oczekiwania, czyli bardzo gremialny odbiór tej trzynastki tam był i ewentualnie o jakich kwotach mówimy.
Nie widzę więcej głosów w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały zgodnie z drukiem numer 5/4. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 17 radnych, wstrzymało się 3 radnych, nie było głosów przeciw. Aha, jeden nie głosował. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady. Wszyscy radni dostali na skrzynki mailowe informacje burmistrza. Chcę zapytać, czy radni w związku z tym zgłaszają jakieś uwagi i mają zapytania do przedłożonej informacji. Nikt się nie zgłasza, także rozumiem, że możemy przejść do punktu kolejnego. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3. Panie burmistrzu, czy będzie pan udzielał odpowiedzi dzisiaj? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu 11. Wolne wnioski i zakończenie sesji. W związku z tym chciałabym zapytać radnych, czy... Aha, już są. Proszę bardzo, zgłasza się pan Czesław Skomecki.
Szanowna Rado, szanowny panie burmistrzu. Ja chciałbym złożyć taki wniosek, jeżeli chodzi o te nasze interpelacje. Faktycznie jest ich wiele, tak jak pan burmistrz mówi, że dzisiaj mistrzostwo jest faktycznie, jeżeli chodzi o złożonych i tych interpelacji. Myślę, że ma pan tutaj w gestii takie narzędzie, jakim jest Straż Miejska i wiele interpelacji. To wszystko, które te uwagi zgłaszane na sesji przez radnych, sądzę, że właściwym byłoby, żeby te wszystkie uwagi były zauważone przez Straż Miejską i żeby pana poinformowała Straż Miejska w formie notatek służbowych i faktycznie byłoby na pewno i pan by tą wiedzę już posiadł od urzędników tu będących w gminie, a poza tym byłoby na pewno nam tutaj, no w tej chwili, jeżeli chodzi o te składanie interpelacji, tak jak z poprzedniej kadencji w mediach się pokazuje, że ten pracowity był bardziej radny, który więcej interpelacji złożył. Z tym się wielu radnych też nie godziło. Takie opinie były, ale sądzę, że jeżeli chodzi o Straż Miejską, to te wszystkie uwagi, które my zgłaszamy, że są dziury, że nie pali się światło, to winny przedkładać przez Straż Miejską. Taki wniosek składam.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz.
Szanowni Państwo, ja chciałbym, żebyśmy wrócili do regulaminu pracy Rady Miejskiej. Na początku poprzedniej kadencji otrzymaliśmy taki projekt zmian. Uważam, że to jest niezbędne. Powinniśmy popracować nad tym, pewne rzeczy uporządkować, bo tracimy dużo czasu, a ten czas można było spożytkować w zupełnie inny, bardziej konstruktywny sposób. I na koniec chciałbym wrócić również do, już tak żartobliwie mowy, może powiem, do stworzenia takiego Hyde Parku, żeby niektórzy panowie i panie mogli się spotkać i sobie porozmawiać, żeby mieszkańcy mogli wysłuchać, co mają do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Kmieciak.
Ja mam taki wniosek, czy byłoby to możliwe skorzystanie z tego placu, który jest naprzeciwko rynku, a vis-a-vis nadleśnictwa, taki jest duży plac. Chodzi o parkingi, chodzi o miejsca parkingowe, no tam parkingu, żeby nie robić, ale chociaż jakieś wyrównać te dziury, bo są fatalne i tam można wykorzystać ten plac na miejsca postoju samochodów, nie? Druga taki jest plac na nabrzeżu, tam jest dużo zieleni, no jest fajnie jak jest zieleń, ale jeżeli się tam nic nie dzieje, czy również nie można byłoby skorzystać z tego placu zieleni przy nabrzeżu, nie robić parkingów, tylko po prostu korzystania z tego placu, żeby mogli kierowcy korzystać z placu, żeby straż i policja ich po prostu nie przeganiała. I mam jeszcze taką gorącą prośbę. Zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o przekazanie 1% przy rozliczeniu podatku na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Gryfinie. Stowarzyszenie prowadzi w Gryfinie 2 placówki dla osób niepełnosprawnych z powiatu gryfińskiego. Prężnie działa, bardzo są potrzebne finanse na remont budynku na ulicy Szczecińskiej. Jest to gorąca prośba zarządu stowarzyszenia, no i wszystkich osób zainteresowanych, bo takie potrzeby są. Jest gorąca prośba do wszystkich, którzy chcieliby, a mogliby przekazać ten 1% z odliczenia podatku na te stowarzyszenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny pan Tomasz Namiecin.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rada, a to w sumie to jest wniosek do pana burmistrza. Panie burmistrzu, w najbliższym czasie, tak, czy w najbliższych miesiącach, dwóch, trzech miesiącach odbędą się na naszych miejscowościach wiejskich wybory sołtysów. Oczywiście wszystkich Państwa, mam nadzieję, że może nie wszyscy, tak, to wszystkich zapraszam na te wybory i na te spotkania z mieszkańcami, ponieważ mieszkańcy mają też określone wnioski, określone problemy. Harmonogram, jak rozumiem, będzie przedstawiony i z tego, co mi dzisiaj powiedziała pani sołtys Wysokiej Gryfińskiej, pani Bogumiła Woźniak, takie spotkanie planowane jest 8 marca w Wysokiej Gryfińskiej. Jest prośba pani sołtys o to, żeby jeżeli również w połowie lutego przed wyborami jeszcze sołtysa umówił się na spotkanie z panią sołtys i z radną sołecką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mam jeszcze informację dla radnych Rady Miejskiej. Otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie pod tytułem Mistyka Wsi w prezentacji księdza Jana Marcina Mazura. To jest duszpasterz środowisk twórczych w Szczecinie. Na 31 stycznia na godzinę 17 Wełtyń, ulica Niepodległości 20. Jeśli nie ma już więcej osób zgłaszających się do zgłaszania wniosków, zamykam posiedzenie 4. sesji Rady Miejskiej.